Czyli takie fale.
Nie, tak. I dlatego to tak brzmi, jak ja zrobiłem, bo to są pojedyncze wyładowania, ale w takiej częstotliwości, że już dla mojego ucha to się układa w dźwięk. Nie, bo to jest 120 Hz. Czyli tak jakbym produkował dźwięk z jakąś tam modulacją częstotliwości na przykład. I teraz mózg jest kosmosem pod tym względem, bo masz te pojedyncze neurony, które ci władowują, ale też cały system działa w jakichś częstotliwościach. Są takie propozycje, że te częstotliwości pomagają w jakby synchronizacji pracy poszczególnych części mózgu. Tak, problem jest z rakietami palestyńskimi tego typu, że są niezaawansowane. Ludzie, którzy je obsługują, nie mają wiedzy. W związku z tym, jak oni wystrzeliwują te rakiety, to z grubsza na przykład 40% tylko dolatuje do Izraela. Z nich większość, 90% jest przechwytywanych przez ten system rakietowy, kopuły. Reszta, zanim doleci do Izraela, spada na terytoria palestyńskie, zabijając ludzi. Teraz możemy wyćwiczyć tą sieć neuronalną, ponieważ mamy kontrolę nad tymi komórkami, my jako my, i zacząć komunikować się z telefonem w paśmie bardzo wysokiej częstotliwości.
Czyli będziemy w stanie szybciej komunikować się telefon-człowiek.
Tak, i to jest, mi się wydaje, że taki game changer, jeżeli możemy na przykład pisać używając mózgu, bo wtedy jak gdyby całą myśl możemy zapisać. Nie musi...
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Dobrze, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. To jest intro, zaraz poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Maciej Jankowski, cześć.
Cześć.
I tak jak mówiłem, oddam ci głos i jakbyś powiedział ludziom, czym się zajmujesz.
Zajmuję się neurofizjologią. Moją specjalizacją jest nagrywanie neuronów w mózgu zwierząt, które wykonują jakieś zadania behawioralne w celu poznania tego, jak mózg kontroluje nasze zachowanie.
Okej. Swoją drogą, chciałem ci podziękować i powiedzieć, że czekałem na ten podcast, bo było mi mega miło, że jesteś w Polsce i że zgodziłeś się na ten trochę hardkorowy trip do Warszawy po to, żeby nagrać ten podcast. Także bardzo ci dziękuję. I może powiedz ludziom mniej więcej, jak wyglądał twój trip, bo to też jest ciekawe, że tu jesteś, a jutro lecisz powrotem do Izraela.
Więc na co dzień od 8 lat mieszkam w Izraelu. Wcześniej byłem 2 lata w Irlandii też. W Izraelu zahaczyłem się w labie, gdzie badają reakcje mózgu na bodźce słuchowe. No i przyjeżdżam od czasu do czasu do Polski. Mam już takie ustabilizowane życie w Izraelu. Mhm. I tutaj przyjeżdżam z moją narzeczoną, żeby jej pokazać po prostu naszą polską dobrą przyrodę, kulturę, dobre jedzenie, odwiedzić rodziców i po prostu mile spędzić czas. I teraz właśnie jesteśmy wieczorem w drodze z powrotem do Jerozolimy, do świętego miasta, gdzie wszyscy mają obsesję na punkcie religii. Aha. Jest to dość ciekawe miejsce. No i instytut też jest dość interesujący. Jest dużo takich dość znanych naukowców, więc mam dostęp do fajnej technologii tam. I jest fajnie, więc na razie siedzę. Zobaczymy, co dalej.
Tak, i nagrywamy ten podcast o godzinie 22. To jest mój pierwszy podcast nagrywany o tej godzinie, więc zobaczymy, jak nam pójdzie i czy nie będziemy zmęczeni. Tak. A tak jak mówiłem, wy o której lecicie do Izraela?
5:55.
Tak, więc grafik jest napięty, ale działamy. Czemu zdecydowałeś się na nagrywanie, nie na nagrywanie, tylko na pracę w Izraelu?
Kompletnie losowo to się wydarzyło. Najpierw skończyłem doktorat w Polsce. Właściwie chciałem zostać w Polsce i pracować w Polsce, ale nie było dobrych takich okazji, dobrych ofert pracy. W związku z tym aplikowałem na cały świat. I pierwszą pracę, takiego pierwszego postdoka dostałem w Irlandii. Pojechałem tam na 2 lata. I kontrakt był oryginalnie na 18 miesięcy, był przedłużony na te 2 lata, więc pod koniec mojego kontraktu zacząłem szukać różnych ofert. Miałem kilka, na przykład w Szwajcarii, w Lausanne, i jedna była w Izraelu. I po siedzeniu w Irlandii czułem, że tak chciałbym zrobić coś interesującego, ale też w fajnym miejscu. Więc jak taka okoliczność się nadarzyła, to szybko zdecydowałem, że po prostu robię ten krok w życiu, jadę w nieznane i ruszyłem do Jerozolimy I był to trochę szok kulturowy na początku, ale później się przystosowałem.
Szok kulturowy to znaczy?
No, cała mentalność jest inna. Jednak są rzeczy, które bardzo mi się podobały. Więc w Irlandii mamy tą taką bardziej, nazwijmy to, anglosaską uprzejmość, bez mówienia tak naprawdę, co myślimy. W Izraelu dostajesz na talerzu całą informację, co się komuś podoba, co się komuś nie podoba, więc ta otwartość jakby sprawiła, że urzekło mnie to miejsce i zostałem na dłużej.
Czyli oni są trochę bardziej jak Polacy, bo Polacy też są dosyć bezpośredni, nie?
Jeszcze bardziej bezpośredni, jeszcze więcej krzyków jest na przykład i wykłócania się o swoje racje.
W Izraelu?
W Izraelu, tak.
Ciekawe.
I jest tak, kulturalnie jest inaczej, ponieważ w Polsce jesteśmy bardzo uprzejmi, czekamy w kolejkach, natomiast w Izraelu trzeba walczyć o swoje i się wpychać. Jak się człowiek nie wpycha, to po prostu nie ma szans zdobyć miejsca w autobusie na przykład.
Czyli tam nie ma kultury kolejek?
Nie ma kultury kolejek.
Co ty gadasz? Czyli co, stoisz sobie w sklepie i kto się wbije, czy to musi być chamskie strasznie?
Tak, na drodze się dzieje to samo. Jest to dość trudne na początku przejście z tego trybu polskiego, gdzie my jednak mamy dużą wrażliwość na innego człowieka, do tego trybu takiego, że nagle się ktoś może wcisnąć i to jest nadal okej. Okay. Czyli ludzie, którzy są tacy bardziej podporządkowani w społeczeństwie, będą mniejsze mieli szanse na zdobycie tego, co chcą właściwie, nie?
Wow, czyli to takie prawa dżungli całkiem mocne tam działają.
Więc nie do końca. Gdzieś są te granice i jest to takie bardzo elastyczne społeczeństwo, że na dużo można sobie pozwolić, jednak nie przekroczyć pewnych standardów, czyli... No można się wpychać w kolejkę, ale zrobić to w miarę kulturalnie na przykład.
Okej, okay, czyli można się wpychać, ale musisz zachować jakieś tam standardy, które są postrzegane jako okej w Izraelu.
Tak. I chodzi o to, żeby zwrócić na siebie uwagę na przykład sprzedawcy na targu. Trzeba aktywnie zabiegać o jego uwagę. Jeżeli będziemy stali pokornie w kolejce, po prostu nie zostaniemy obsłużeni, bo jest masa ludzi. Wszyscy są zainteresowani, żeby coś kupić, więc trzeba wyciągnąć rękę, wciskać mu pieniądze, krzyczeć, ej, I want pita. Trzeba być takim bardzo asertywnym. Fajnie mi to zrobiło też na moje zachowanie, bo jednak mam ten takie wykształcenie, jakby nie wykształcenie, tylko kulturę nabytą w Polsce. I teraz mogłem to skonfrontować z tym zupełnie innym światem i to dało mi takie dwie opcje zachowania, które są czasem użyteczne też w Polsce tak naprawdę, żeby tak bardziej zawalczyć o swoje, bo jednak w szkole, jak ja rosłem, to było tak, wszyscy mieli być pokorni, aha, nie mówić swojego zdania, nie zadawać trudnych pytań. Natomiast najbardziej w Izraelu mi się podobają dyskusje naukowe. Tam jak się zaczyna prezentację i mam przygotowaną na przykład na godzinę, może trwać 2 godziny, ponieważ każdy przerywa w ciągu jak się prezentuje. Natomiast w Polsce i w Europie są takie zasady, że najpierw dajemy ten wykład i później każdy zapamiętuje pytanie i później jest kolejka na dyskusję.
Tak, bo nawet są takie strategie, że przychodzisz sobie z karteczką i zapisujesz te pytania, żeby przypadkiem kogoś nie przerywać.
Dokładnie. A w Izraelu jest tak, że to jest ogień po prostu. Jest tak żywa dyskusja, czasami to jest męczące, okay? Bo ja przygotowuję na jakiś czas na przykład, mam jakieś wystąpienie takie związane na przykład z szukaniem następnej pozycji w innym laboratorium i jestem naprawdę na tym skupiony, trochę zestresowany też, a tu wiele, wiele jak z karabinu maszynowego pytań, dużo dygresji, są ludzie z różnym takim backgroundem, więc oni zadają bardzo skomplikowane czasem pytania i lubią taki ogień pytań i mówienie rzeczy kontrowersyjnych. Każdy ma silną opinię, ale podoba mi się to, bo to jest bardzo takie twórcze.
Wow, ciekawy jestem, jak w takim razie im idzie się zaadaptować w takim angielskim środowisku, jak tam są wszyscy tacy mili.
No, niestety czasem się zdarza tak, że wychodzą na ludzi takich...
Chamskich.
Chamskich, tak, gburowatych. Mhm. Mimo tego, że to nie jest ich intencja, bo tak naprawdę są bardzo ciepłymi ludźmi i to mnie bardzo w Izraelu urzekło. Więc na samym początku, jak nie miałem w ogóle pojęcia o całej kulturze, w szoku byłem na przykład, że jak jest szabat, to w Jerozolimie wszystko jest zamknięte i jest takie totalne wyciszenie. Jest dużo miejsc w Jerozolimie też, gdzie są ludzie bardzo religijni. I to jest po prostu bardzo spolaryzowany świat. Ja żyję w takim sekularnym... Neighborhood?
Mm-hmm. osiedlu.
Na osiedlu takim bardzo sekularyzowanym. W związku z tym tego nie doświadczam na co dzień, ale wystarczy, że przejdę dwie ulice dalej i tak jakbym się przeniósł w czasie do na przykład 1926 rok, przed II wojną światową. Ludzie nie używają telefonów komórkowych, tacy ortodoksyjni, są jak gdyby odcięci od technologii, żyją z tymi takimi starymi zasadami. Na Netflixie jest kilka takich seriali, można sobie obejrzeć o kulturze żydowskiej, szczególnie miejsca kobiet w niej, bo to jest w takich religijnych rodzinach zupełnie dla nas kosmos, bo my jednak jesteśmy katolikami, czasami zaciętymi, ale jak gdyby postępujemy z technologią. Natomiast oni potrafią być bardzo wierzący i bardzo tradycyjni. Troszkę można to porównać do właśnie muzułmańskich religii w niektórych krajach, nie jak na przykład w Afryce, w jakimś Maroko czy coś.
Aha. Właśnie to była jedna rzecz, którą miałem w głowie o tych kolejkach. Zastanawiałem się przecież, jak są kolejki, ciekawy jestem, jak się traktuje mężczyzn na kobiety w tej kolejce i czy puszcza się te kobiety, czy nie.
Nie ma różnicy.
Nie ma różnicy.
Izraelki są bardzo takie bojowe, muszę powiedzieć, jeżeli chodzi tam, bo tam jest armia dla każdego, prawda?
Aha.
Nie zadzierałbym z Izraelkami, zdecydowanie. Kobiety tam potrafią być naprawdę, walczyć o swoje. I jest też tak, że ten Izrael jest podzielony, okej? Okay? Mamy tak jak trochę w Polsce, takie dwa standardy. To jeden jest taki tradycjonalistyczny, nastawiony na religię i kultywowanie tej ścisłej tradycji. I tutaj mamy nagle Tel Awiw. Tel Awiw to jest takie Sin City. Źle to wymawiam nawet. Tel Awiw.
Tel Awiw.
I tam jest Sin City. Też są takie miejsca nad morzem, gdzie jest kompletny relaks. Ale w Tel Awiwie jest jakby totalne rozluźnienie. Tam nie jest w modzie przestrzeganie tych tradycji tak naprawdę, tylko takie najważniejsze dni. Na przykład teraz we wrześniu będzie seria świąt, będzie Nowy Rok Żydowski, później będzie Jom Kippur. I Sukot, to na przykład na Jom Kippur, żaden samochód praktycznie nie wyjeżdża na ulicę. No są pojedyncze i jest taka tradycja, że wszyscy z rodzinami chodzą ulicami, dzieci bawią się na rowerach na tych ulicach, jak gdyby całe miasto zamiera. To jest w tą przed, zanim się zacznie Jom Kippur. I następny dzień ludzie religijni po prostu nic nie jedzą przez 24 godziny, nic nie piją. Mniej religijni odpoczywają i mają taki, to jest taki czas przemyśleń, żeby sobie zrobić rachunek.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. To jest ciekawe, że u nich się ta religia tak utrzymuje, a że u nas w pewnym sensie tak wymiera. Nie do końca wiem, od czego to zależy, że ta kultura religijna w jednych miejscach się utrzymuje, a w innych miejscach zamiera. Masz jakiś pomysł, czemu to tak może być?
Znaczy, ja mam taki swój pomysł na religię generalnie, no, a to jest taki związany z mózgiem.
Okay.
Dla mnie religia daje swego rodzaju możliwość przypisania tego, co się stało, do jakiejś siły wyższej. Normalnie, spójrzmy prawdzie w oczy, środowisko jest z grubsza nieprzewidywalne. My mamy na rzeczywistość znikomy wpływ jako jednostki i dzieją się rzeczy, których nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć i przeciwdziałać. I pozostawieni sami z tym, jest to trudne dla nas do wytłumaczenia, dlaczego nie zrobiliśmy tego albo tamtego. Różnego rodzaju wypadki się mogą zdarzyć, wojny na przykład. I jest to coś, co ciężko jest po prostu strawić. Natomiast można to zobaczyć na przykładzie rodzin młodych żołnierzy, którzy byli zabici w Izraelu i oni, jak gdyby jest im łatwiej wytłumaczyć tą sytuację, że Bóg tak chciał, że to jest jakaś taka wyższa wola, że jest jakaś siła wyższa, która czuwa nad tym, co się dzieje i że to jest część jakiegoś takiego większego planu. Że to nie było bez sensu, że to nie był po prostu przypadek taki.
Czyli jest to, brzydko to zabrzmi, ale jest to takiego swojego rodzaju wymówka dla ludzi, którzy doświadczyli jakichś ciężkich doświadczeń i potrzebują jakiegoś sensu, zrozumienia tego.
Nie, to też organizuje bardzo życie, nie? To tutaj szczególnie w dawnych czasach, no to religia ma kluczowe znaczenie w budowaniu jakichś takich kultur, które mają wspólne wartości. Jest to cały system społeczny też. Jeżeli patrzymy na kulturę żydowską, to jak to działa tak naprawdę w religijnych rodzinach, to jest to sposób, w jaki one funkcjonują, jak ludzie się żenią, jak rodziny zakładają, jak finanse przepływają przez te rodziny. I co jest śmieszne dla mnie, wewnątrz żydowskich, ortodoksyjnych rodzin też jest podział, bo są Żydzi, którzy pochodzą z Europy, tak zwani Aszkenazi, i inni na przykład, którzy pochodzą z Bliskiego Wschodu, albo z Maroka, i oni, albo sefardyjscy Żydzi z Hiszpanii, i oni między sobą już na tym poziomie tego takiego za jakby bardziej ortodoksyjni Żydzi już się nie dogadują na tym poziomie, nie? Więc jest to taka jakby bardzo podzielona kultura i daje im to też poczucie takiej wyjątkowości.
Czyli jak ktoś jest Żydem z Europy, to już jest ten innym trochę Żydem?
Tak. Na przykład to jest taki duży kontrast pomiędzy Żydami z Europy, a na przykład z Afryki Północnej, jak z Maroka.
Okay.
Jest to taki dość duży podział. Teraz to już się wyrównuje, ale nawet można powiedzieć, że były takie nietolerancje pod tym względem.
Ciekawe to jest. A jak wygląda sytuacja z Palestyną? Czy tam jest niebezpiecznie w Izraelu? Ostatnio słyszałem o jakichś atakach, ale mówili, że ta, nazywają to żelazną kopułą, zestrzeliwuje wszystkie rakiety, więc nie brzmi tak, by było jakoś szczególnie niebezpiecznie, ale ty pewnie wiesz więcej na ten temat.
Tak, więc ja wyjechałem tam w 2014 roku. Jak jechałem taksówką z lotniska, to taksówkarz mi powiedział, że sobie wybrałem fajny moment na przyjazd, bo właśnie porwali trzech żydowskich chłopców i ich zabili. I to był początek jednego z konfliktów, który tam przeżyłem. I na początku był to dla mnie trochę szok, przyznam się szczerze. Mimo tego, że Jerozolima naprawdę ma mało alarmu. Strona palestyńska nie ma aż takiej pewności siebie, by atakować miejsca, gdzie jest rząd izraelski. Nie mają takich zdolności taktycznych, militarnych i sprzętowych też. Głównie atakują południe Izraela. Tam są takie różne Ashkelon, na przykład miasto. Mhm. Rehovot, to tam i bardziej na południe, tam alarmy praktycznie są cały rok. Okej, oni strzelają cały czas.
Problem rakietami?
Rakietami, tak. Problem jest z rakietami palestyńskimi tego typu, że są niezaawansowane. Ludzie, którzy je obsługują, nie mają wiedzy. W związku z tym, jak oni wystrzeliwują te rakiety, to z grubsza na przykład 40% tylko dolatuje do Izraela. Z nich większość, 90% jest przechwytywanych przez ten system rakietowy, kopuły. Reszta, zanim doleci do Izraela, spada na terytoria palestyńskie, zabijając ludzi, na przykład niszcząc sieci energetyczne, które później muszą być naprawione przez Izrael, bo Palestyna nie ma żadnych właściwie takich technologicznych zdolności i nie mają też pieniędzy. Jest to taki dziwny naprawdę konflikt. Ja przejeżdżam przez różne, na przykład jadąc gdzieś tam na północ Izraela, przez tereny, które są wioski arabskie, niektóre są oddzielone drutami kolczastymi, niektóre nie, i Izraelczycy mają zawsze gdzieś z tyłu głowy, że ten atak może się zdarzyć, ale ja mam taki wilczy bilet jako obcokrajowiec, bo jestem dość egzotyczny i nikt mnie nie będzie podejrzewał o związek ani z tą, ani z tamtą stroną. W związku z tym ja mogę iść do takiego sklepu gdzieś w jakiejś wiosce i tam naprawdę wszyscy są bardzo mili. Jednak ta mała grupka tych osób, które są zainteresowane tym terrorem, skutecznie to zmienia, nie? Bo po prostu chodzi o to, że to jest nieprzewidywalne. I na przykład jak ja się zatrzymuję z moją dziewczyną, to ona zawsze zamknie drzwi w samochodzie. Oni są zawsze w pełnym takim przygotowaniu. I jednak ludzie giną, zdarza się to regularnie.
A jest jakiś większy sens tego konfliktu? O co oni się tam kłócą? Wiesz, jak to jest?
To jest taki konflikt, który jest bardzo trudny do rozwiązania. Możemy to sobie wyobrazić, że obydwie nacje mieszkały na tym samym terytorium w różnych okresach czasu i obydwie nacje uzurpują sobie prawo do tego terytorium i dominacji nad nim. I był szereg wojen, które przesunął te granice i zepchnął społeczność arabską. I oni są zdenerwowani tym bardzo. Jednak wykorzystują metody, które są nieakceptowalne, przez taki cywilizowany świat i to ich spycha jeszcze bardziej trochę na ten margines takiej jakiejś sensownej polityki. Mi się wydaje, że tak 80% tej społeczności arabskiej, ja pracowałem na przykład ze studentami z Palestyny i jest to taka naprawdę zróżnicowane społeczeństwo i wszyscy są bardzo otwarci, współpracujemy bez problemów, jednak te organizacje terrorystyczne robią swoje.
Czyli to tak jak w Polsce jacyś kibole, to tam to pewnie podobnie wygląda u nich.
Tak.
Jak u nas są jakieś takie, wszyscy są powiedzmy normalni, ale są jakieś takie małe grupki przestępcze i...
I są jeszcze takie społeczności, które są bardzo problematyczne po obu stronach. Więc są skrajnie prawicowi Żydzi i tam jest cel taki, żeby budować na osiedla, na terenach, które powinny być jakby zostawione dla Palestyńczyków i tam zaogniać tą sytuację, jak takie zęby wchodzić.
Czyli oni chcą jeszcze poruszać się dalej z tą granicą.
Oni chcą tak po prostu przesunąć te swoje i to się dzieje tak, że mają takie wypustki jakby na to terytorium i tam zaogniają bardzo tą sytuację. Z drugiej strony są te arabskie rodziny, które wychowują w duchu takiego bohaterstwa, jeżeli zabijemy Izraelczyka. I na przykład w niektórych miejscach, jak ktoś zabije izraelskiego żołnierza, musimy zrozumieć, że to są młodzi ludzie, to są straszne tragedie, bo oni mają tak 19 do 21 lat, faceci 3 lata w wojsku chyba, 19 do 22, a kobiety 2 lata. No są to młodzi ludzie, niedoświadczeni, jest ich łatwo dość czasem zaskoczyć i zabić.
Mózgi jeszcze niewykształcone do końca.
Niedoświadczone po prostu, bo jeżeli jak mogę sobie wyobrazić, że jeżeli jest jakiś doświadczony wojskowy, no to on ma już te odruchy. Natomiast ci ludzie się dopiero uczą, mają jakieś zgrupowania. Sam byłem w sytuacji, się pytałem mojej dziewczyny, wjeżdżaliśmy samochodem w jakiś teren, gdzie był rozładowany autobus pełen izraelskich żołnierzy i oni tak bez ładu i składu czasem chodzą, taki wykładają się jakby jako łatwy cel, bo nie są po prostu dobrze przeszkoleni w boju i niedoświadczeni. Mhm. I wtedy tacy Izraelczycy to wykorzystują. Najczęściej to są jakieś ataki z udziałem noża. Oni raczej nie mają broni palnej i zdarzają się na tych posterunkach, na tych strefach granicznych najczęściej. No i później to szybko zaognia atmosferę. Jak jakiemuś Izraelczykowi uda się zabić, Palestyńczykowi uda się zabić izraelskiego żołnierza, wtedy jest bohaterem we wiosce. I wszyscy, jakby rodzina częstuje pokarmem. Ale co za tym idzie, Izrael burzy dom rodziny tego napastnika. W związku z tym, tak żeby ukarać też rodzinę. I to się, to jakby wzmaga gniew dalej. I to jest taki mechanizm, że po obu stronach jakby jest ta walka.
Śmieszne jest to, że oni się tak jakby gryzą. Że to nie jest, ani nie ma takiego poważnego konfliktu, tylko jest taki cios w jedną stronę, cios w drugą stronę. Mam wrażenie, że to tak jest trochę z tego, co mówisz. Że jest jakiś mały cios, Palestyńczyk zabije nożem jakiegoś żołnierza, a oni im zburzą dom. A później tamto coś zrobi.
Tak. I to się tak ciągnie do tych momentów, kiedy to trochę wybucha mocniej. Więc mieliśmy w zeszłym roku bardzo ciężką sytuację. My nie, bo jesteśmy w Jerozolimie. Więc to było tylko kilka alarmów, tak naprawdę nic się nie stało. Ale w Ashkelon to już kilka osób zginęło, bo kilka rakiet spadło. Kopuła jest bardzo dobra. Jest to niesamowite. Mogłem ją obserwować, mimo że nie chciałem w akcji. Pojechałem z moją dziewczyną, mimo tego, że widzieliśmy, że jest konflikt na plaży, w takim miejscu, które się nazywa Palmachim. I leżymy, no i są syreny. I później, co się dzieje, niebo zazwyczaj w Izraelu jest czyste, bezchmurne. Mhm. I to, co my widzimy, to są takie te pociski wylatujące z tej kopuły. One zostawiają taką smugę za sobą. Te rakiety, które lecą z Palestyny, tak naprawdę jest je ciężko dojrzeć. I to, co się dzieje, to jesteś na plaży, nie ma gdzie się schować, nie? Bo to jest otwarty teren. I widzimy po prostu w niebie festiwal rakiet i część jest przechwyconych, przy czym odłamki mogą spaść wszędzie. Jedna rakieta spada koło Ikei, która jest 2 kilometry od miejsca, gdzie my leżymy na plaży. Jest to takie surrealistyczne przeżycie, muszę powiedzieć. Kiedyś miałem takie sny, co by było, jakbym był na wojnie, nie? Nic się nikomu nie stało, ale jakby daje do myślenia, nie? Że w każdej chwili tak naprawdę możemy być trafieni. Na przykład ludzie jadą samochodem i są trafieni rakietą i ten samochód wylatuje w powietrze, w autobus. jest to totalnie losowe, ponieważ oni nie celują. W związku z tym te rakiety latają jak chcą.
Ja po prostu nie mogę sobie wyobrazić takiej rzeczywistości. Czyli masz świadomość, że po prostu pewnego dnia mogłaby spaść na ciebie rakieta?
Ale to się nigdy nie dzieje. Okay. To jest jakby popatrzeć na prawdopodobieństwa, to tak naprawdę znikoma ilość ludzi umiera. Zazwyczaj po takich atakach rakietowych jest akcja odwetowa Izraela, która jest bardzo surowa i głównie kierowana oczywiście w te organizacje terrorystyczne, ale jak wiadomo, organizacje terrorystyczne lubią się chować za cywilami. W związku z tym jest to niekończące się pasmo, jak w każdym konflikcie jakiegoś takiego.
Tam są w ogóle takie moce, żeby kiedykolwiek to się przerodziło w prawdziwą wojnę, czy to cały czas będzie takie strzelanie się nawzajem?
Nie wiem, ale wydaje mi się, że to nie chodzi o prawdziwą wojnę jednak. Dopóki jakby sytuacja polityczna Izraela, Izrael jest bardzo związany ze Stanami Zjednoczonymi i to jest jakby taka ostoja ich na Bliskim Wschodzie, i sami Palestyńczycy bez pomocy technologicznej jakiegoś zorganizowanego kraju nie będą w stanie po prostu, więc oni sobie zdają z tego sprawę, mi się wydaje.
Czyli chodzi o to poruszanie się, o które pokazywałeś tak krok po kroku?
Ze strony palestyńskiej to chodzi o to, chyba nie mają na razie takiej mocy, żeby zdobyć jakieś terytoria, w związku z tym chcą siać terror. Tak, żeby Izraelczycy nie spali spokojnie, żeby nie wiedzieli, kiedy ich dziecko zostanie zabite, jak pójdzie do wojska, żeby nie wiedzieli, kiedy jakaś rakieta spadnie na ich dom. I to jest chyba taki ich główny cel. Na razie, ponieważ nie mogą, jakby militarnie nie są w stanie. To jest takie spotkanie nierównych sił jednak. Bo armia Izrael jest taką technologicznie bardzo rozwinięty, ma bardzo zorganizowaną armię. To jest mała nacja, nie? Tam żyje, nie wiem, kilka milionów ludzi.
I też chyba mówią bardzo dobrze po angielsku, nie?
Tak, większość. Dlatego się nie nauczyłem hebrajskiego jeszcze. Tylko jakieś tam zwroty podstawowe i później wszystko po angielsku. Właściwie w każdym miejscu.
Dobra. Proponuję przejść w takim razie na twój lab, chociaż ten Izrael to mnie bardzo interesuje. Już chciałem cię pytać o hebrajski, ale mówię sobie, dobra, porozmawiajmy o neuroscience. Powiedz mi jeszcze, na czym się skupia twój lab dokładnie? Czy to, czym się ty zajmujesz, jest mocno skorelowane z tym, czym się zajmuje lab, czy jest po prostu jakiś lab, który robi sobie rzeczy i ty jesteś jakąś komórką w tym labie?
Więc zazwyczaj lab jest prowadzony przez jakiegoś profesora, który jest tak zwanym principal investigator i on ma swoją ścieżkę naukową, taką tematyczną i ścieżką mojego szefa jest auditory neuroscience, czyli jakby badanie neurofizjologii słuchu. Ale ja swoją ścieżkę jednak zaplanowałem trochę bardziej multidyscyplinarnie. I uczę się od niego tej neurofizjologii słuchu, robiąc rzeczy niekoniecznie w centrum tej dziedziny tematycznej. Trochę wykraczam poza. Ja jakoś podążam swoją taką ścieżką. Nie wiem, czy to mnie zaprowadzi w dobre miejsca, ale są to rzeczy, które mnie interesują i podążam za swoimi zainteresowaniami. I jednocześnie mam duży wpływ na to, jakie wyniki produkuję dla mojego szefa i one są niektóre takie stricte skoncentrowane na fizjologii słuchu. Słuch jest niesamowitym zmysłem dla mnie, ponieważ mamy tylko dwa mikrofony, które są naszymi uszami. Rejestrujemy dźwięki. Czyli to są fale dźwiękowe. One są rozbijane na poszczególne częstotliwości w mózgu. Przez nerw słuchowy lecą do kolejnych struktur, aż do kory mózgowej. I my tworzymy z tego cały świat. Możemy nawet odczuwać emocje, jak słuchamy muzyki. Teraz rozmawiamy, znamy znaczenie tych słów. To wszystko się dzieje przez dwie proste membrany. Później wszystko jest rozłożone na czynniki pierwsze i budujemy to od początku jako takie części poznawcze, złożone funkcje.
Powiem ci, jaką mam teorię na temat podcastowania. A jak już mówisz o tym, jak mózg rozkłada dźwięk, to myślę, że to jest idealny moment, żeby się nią podzielić. Moja teoria na temat podcastowania jest taka, że słuchasz sobie podcastu. Mówię teraz o słuchawkach, takich pchełkach, które masz w uchu. I teraz jak słuchasz sobie podcastu, to słyszysz słowa. I teraz, żeby twój mózg mógł rozpoznać te słowa, to rozumiem, że w mózgu muszą się odpalić jakieś wspomnienia, prawdopodobnie skorelowane z tym słowem, żeby rozumieć, co to słowo znaczy. Dobrze myślę? Czyli jak na przykład mówię do ciebie szklanka, to ty musisz sobie wyobrazić szklankę, żeby wiedzieć, że powiedziałem szklanka.
Nie wprost, ale tak.
Nie wprost, ale tak. Czyli teraz, czy ja słuchając podcastu w pewien sposób jestem w stanie programować swój mózg? Czy to jest tak, że jeśli ja słucham podcastu i w tym podcaście są słowa i te słowa odpalają te takie drzewka neuronalne w moim mózgu i z tego, co rozumiem, za każdym razem, kiedy takie drzewko jest pobudzone, to te połączenia pomiędzy neuronami się pogrubiają. Czy tak, tak jak
z grubsza, tak.
Czyli w pewnym sensie można powiedzieć, że podcasty programują mózg.
Generalnie jest taka dziedzina, którą możemy nazwać neurolingwistyką i tam rzeczywiście wpływ takiej rozmowy w sposób jakiś konkretnie przeprowadzony może zmieniać funkcję naszego mózgu, przez to nasze zachowanie na przykład. Jednak ja bym był dość sceptyczny. To zależy, czy słuchamy z uwagą. I to jak jest, bardzo zaangażowani jesteśmy w to.
I to jest jeszcze jedna rzecz w tej mojej całej teorii, która jest, wydaje mi się, że kluczowa. I jak słucham sobie neuroscience Andy Hubermana, to on mówi, żeby doszło do neuroplastyczności, to musi być bardzo wyostrzona uwaga. I to, co chciałem do tego dodać, to że słuchanie podcastów, które super nas interesują, czyli momentalnie jesteśmy bardzo zainteresowani i jesteśmy skupieni. I czy to może tak działać? Bo ja mam wrażenie, że u mnie to tak działa, że ja sobie słucham podcastów, robię sobie cokolwiek innego, na przykład biegnę, odłączam się na jakiś czas i zaraz coś mnie zaczyna zainteresuje, słucham i mam wrażenie, że to wpływa na zmianę mojego zachowania de facto. Czyli że ja później pamiętam o tym, o czym słuchałem w podcaście i na przykład jestem bardziej zdyscyplinowany i dłużej siedzę w pracy. I zastanawiam się, czy można powiedzieć, że w pewien sposób słuchając w ten sposób, słuchając podcastów, można się programować. Ale rozumiem, że to jest ultra uproszczenie.
Tak, mózg jest skomplikowany. Generalnie, co jest niesamowite w mózgu, że on jakby kreuje nas wewnątrz i cały świat na zewnątrz. Bierzemy informacje, przekształcamy je w jakąś spójną całość. Do pewnego stopnia uzgodniliśmy, że dzielimy tą zmysłową część, że czarny jest czarny, że biały jest biały, ale tak naprawdę każdy z nas jest inny. I to, jaki świat sobie skonstruujemy w głowie, tylko od nas zależy. Więc mamy pełną dowolność nad tym. Jeżeli ty będziesz wierzył w to, że podcast ciebie zaprogramuje, to ty po prostu zaczniesz się programować na to, że podcast cię programuje i będzie cię programował.
Takie placebo w pewnym sensie.
Tak, dokładnie. Mózg jest niesamowity. Na przykład nagroda. Jeżeli zawsze chcemy mieć dobre samopoczucie, być bezpieczni, najedzeni i te nagrody per se, czyli na przykład jedzenie, wywołują jakieś takie reakcje w mózgu, głównie związane z dopaminą. I wtedy mózg z czasem uczy się, co doprowadziło do tej nagrody i zaczyna reagować wzrostem dopaminy także na te rzeczy. Czyli ty możesz się zaprogramować, że dla ciebie słuchanie podcastów jest przyjemne. To będzie nastawiać twój mózg na większą plastyczność, wydaje mi się, i wtedy będziesz mógł lepiej z tego korzystać.
Czyli upraszczając na mój język, w pewnym sensie można sobie wkręcić, że podcasty na mnie programują i te podcasty rzeczywiście będą na mnie wtedy lepiej działały.
Tak mi się wydaje, że życie to jest jeden wielki wkręt, bo tak naprawdę nie wiemy, co jest na zewnątrz nas. Co jest jeszcze fajne, nigdy nie ma teraz, bo nerwy wszystkie mają jakieś opóźnienie, nie? Jak przyjeżdża fala dźwiękowa do twojego ucha, to żeby znaleźć się w twojej korze słuchowej, potrzebuje przynajmniej 11 milisekund. W uchu jest dość szybko. Okej, najniższa stacja 4 milisekundy, czyli nigdy nie jesteśmy w teraźniejszości, bo wow, ona była w przyszłości. A skonstruowanie tego świadomości mi się wydaje, że zabierze przynajmniej 15 milisekund tak naprawdę, nie? I dlatego to jest takie dość fascynujące. I dlatego też mózg chyba jest nastawiony na przewidywanie przyszłości. Tak, z tego co się orientuję, jak czytam o jego funkcji, to wygląda na to, że próbujemy zbudować jakiś taki model świata w naszej głowie i szukamy tylko tych rzeczy, które do niego pasują i tych, które nie pasują, i te, które nie pasują, staramy się zinterpretować względem naszego modelu wewnętrznego, bo mamy wyobrażenie o sobie. I to jest taki niekończąca się plastyczna podróż, nie? Więc jednego dnia możesz stwierdzić, że te podcasty ciebie rzeczywiście programują, a drugiego możesz stwierdzić, że jednak cię programuje oglądanie treści wizualnych.
Okej, okay, to jest, tego się nie spodziewałem. Trochę zepsułeś cały mój plan, bo myślałem, że podcasty programują.
Zdecydowanie mogą programować. Wszystko może nas programować tak naprawdę. My jesteśmy władcami, to jest jakby mózg jest kreatorem wszystkiego, co nas otacza. W związku z tym mamy pełną dowolność na tym, co robimy. Jest to trudne, żeby się kontrolować do tego stopnia, ale wszystko jest możliwe moim zdaniem.
Mhm. Ty się skupiasz na wszczepianiu rzeczy, elektrod w mózg. Dobrze, tak. Dobrze rozumiem?
Tak.
Czy możesz mi wytłumaczyć, jak się wszczepia elektrody w mózg?
Jasne, ja to robię na szczurach. To jest taka bardzo nieużyteczna rzecz, w której się bardzo wyspecjalizowałem.
Czemu bardzo nieużyteczna?
No wyobraź sobie, że idę na interwiu o wstawie pracy i mam młodych ludzi, którzy są też zwolennikami ochrony zwierząt, jedzenia wegetariańskiego jedzenia i pytają się, co ja uważam, że w czym jestem w życiu najlepszy. I ja im mówię, że ja uważam, że jestem najlepszy w szczepianiu elektrod w mózg szczura. Nie brzmi to dobrze.
Jak oglądałem filmiki, które mi wysłałeś, to też miałem takie, to jest trochę sketchy dla mnie, ale
to jest,
ale tak. Rozmawiałem z Anetą Brzezicką, rozmawiałem z Alicją Puścian i one mi zapewniały, że to jest po pierwsze przeprowadzone z ogromną uwagą na te szczury i myszy i że jest to super potrzebne do tego, żebyśmy mogli się rozwijać w takim tempie, w jakim się rozwijamy jako społeczeństwo, jako ludzkość.
Jest to bardzo interesująca możliwość do tego, żeby zadać podstawowe pytania, jak mózg działa i dostać jakieś odpowiedzi. To, co wiemy na przykład o tej dopaminie, co wspominałem, no to główną metodą jest nagrywanie aktywności elektrycznej. Dlaczego aktywność elektryczna? Pole elektryczne zmienia się właściwie z bardzo wielką prędkością, więc rozdzielczość czasowa tutaj może być bardzo duża. Inne metody nam nie dają takiej możliwości. Dlatego nagrywanie tego prądu elektrycznego, który jest pomiędzy neuronami w mózgu, jest tak ekscytujące dla mnie, bo możemy naprawdę w czasie realnym zobaczyć, co robią całe grupy komórek oraz pojedyncze komórki. To jest coś niesamowitego mieć zwierzaka, który ma niestety elektrody w głowie, ale mam przy tych elektrodach pojedyncze neurony, wiele z nich i proszę zwierzaka, żeby coś zrobił. I teraz...
W jaki sposób prosisz? Elektrodami?
Nie, po prostu ustawia się jakieś zadanie behawioralne, nagrodą jest jedzenie, takie mamy specjalne, na przykład małe, nazwijmy to cukierki czy peletki, 45 mg każda w różnych smakach. Mamy nawet 6 smaków, tam jest jakiś fruit punch, banana, czekolad.
I wszystkie szczury lubią konkretną, czy każdy szczur ma inne upodobania?
To ja zrobiłem takie badania ostatnio. Zrobiliśmy taką wielką arenę do badania złożonego zachowania u szczurów i zobaczyłem coś fajnego, że jako grupa globalnie robią to samo, ale każdy z nich w inny sposób, z innymi preferencjami dla pokarmu. Każdy się bardzo różni.
Okay.
I to różnimy się genetycznie, tak jak nasze twarze się różnią, jak wyglądamy i każde doświadczenie w życiu nas czegoś uczy. Jeżeli mamy gdzieś jakieś negatywne doświadczenia, one mogą nas przepchnąć w inną stronę trochę. Wtedy zdobywamy już zupełnie inne doświadczenia niż inny osobnik. Jakby ta nasza wewnętrzna wrażliwość też nas uplasuje w innym miejscu, w środowisku. I możemy fajnie wypełnić te nisze.
Ja słuchałem w podcaście, i to goście kumaci się wypowiadali, więc byłem zaskoczony, że to już nie, to nie jest prawda, ale już Alicja Puścian z tego, co pamiętam, powiedziała mi, że to nie jest prawda. W każdym razie, tamci goście mówili, że te elektrody wszczepia się randomowo, czyli że wkłada się elektrody w mózg i sprawdza się, czy one trafiły tam, gdzie się chce, odpalając i patrząc, czy szczur reaguje w określony sposób. Ale z tego, co Alicja Puścian mi powiedziała, to tak nie działa.
Więc jeżeli chodzi o elektrody, to... Po pierwsze, to są, może powiem coś o elektrodach też.
Dobra. Możesz opowiadać o tym, bo ja cię teraz będę wyprowadzał na jakieś dziwne sfery, a jak wiesz, jak to opowiedzieć tak spójnie, to możesz opowiedzieć.
Postaram się. Więc z grubsza odpowiem szybko na twoje pytanie. Można to robić w różne sposoby. Mhm. Jest masa różnych approachów, powiedzmy. I jedna technologia teraz jest zabójcza, bym powiedział. Nie? W przeszłości używaliśmy elektrod zrobionych z bardzo cienkiego drutu, naprawdę dużo cieńszego niż nawet może najcieńszy włos lub jak najcieńsze włosy człowieka. A teraz mamy elektrody, które mają nawet 1000 punktów kontaktowych, takich oddzielnych do nagrywania oddzielnych neuronów przy wymiarach takiego średniej grubości włosa na długości 1 centymetra. W dzisiejszych czasach możemy wrzucić taką elektrodę poprzez wiele struktur i nagrać setki poszczególnych neuronów i zobaczyć, jak one wyładowują. Kiedyś to było trochę niemożliwe. W związku z tym dzisiaj sobie możemy pozwolić na takie wszczepianie w dowolne struktury mózgu i mapowanie bardziej mózgu, używając taką elektrofizjologię. Zazwyczaj jest jakiś czynnik, który sprawia, że wybieramy jakąś strukturę mózgu, a czasem to jest po prostu takie, ludzie to lubią nazywać fishing expedition. Wszczepiamy gdzieś elektrodę i zobaczymy, co tam jest.
Ale w ten sposób też można odkryć pewnie niesamowite rzeczy.
Tak, ja uwielbiam takie badania. Mam na swoim koncie jedno takie malutkie odkrycie, gdzie wszczepiłem elektrody w część mózgu, która była postulowana przez niektórych naukowców, że bierze udział w tworzeniu świadomości. Ja w tym czasie nagrywałem jakby właściwości czasowe i w jakiej przestrzeni w środowisku neurony wyładowują. W związku z tym tak sobie poskładałem to w głowie, że do świadomości, jak się budzimy na przykład po operacji, po narkozie, gdzie gdzieś tam byliśmy, mimo że byliśmy w tym samym miejscu, pierwsze pytania, które do głowy przychodzą, gdzie ja jestem, jaki jest czas, nie? Trzeba się zorganizować w tej przestrzeni i to są takie kluczowe informacje, które mózg potrzebuje, żeby powiedzieć, że okej, jestem świadomy, jestem tu, w tym czasie, jestem w tej przestrzeni i gdzie idę dalej. Mhm. Nie? I znalazłem takie komórki, które były przypisane do innego systemu, tak zwane spatial navigation, czyli nawigowanie w przestrzeni, w strukturze, która zupełnie o to była niepodejrzana wcześniej.
I to za pomocą tego phishing
Expedition.
Fishing Expedition, to nie jest
dostaję, bo w nauce jesteś wystawiony cały czas na ciągłą krytykę i są jakby takie standardy postępowania. Jak wykraczasz trochę poza te standardy i chcesz coś zrobić tak bardziej w inny sposób, albo chcesz dodać do jakiejś dziedziny, która jest ugruntowana, jakieś nowe informacje, to się spotyka z bardzo ciężką krytyką. I z dużym zainteresowaniem też. To jest takie
kontrowersyjne.
Tak, bipolar, jakby reaction. W związku z tym nie jest to łatwo, nie jest takich wyników łatwo opublikować. Jest bardzo ciężko zdobyć pieniądze na takie wyniki, bo recenzenci zaraz powiedzą właśnie ten argument, że to jest takie fishing expedition. Jest masa rzeczy w tym mózgu, które możemy zbadać, jednak wszystko jest zorganizowane w obrębie jakiejś takiej regulacji tego systemu oceniania pracy i wniosków, które często zabijają tego typu projekty.
Nie kumam. Przecież jest, z tego co ja wiem, to bardzo mało wiemy o mózgu i jednocześnie w takim razie powinniśmy wręcz eksplorować, bo to jest eksplorowanie kosmosu też. Przecież tam lecą i dolecą, nie dolecą, próbują.
Tak. I teraz czasy się troszeczkę zmieniają, jednak cała tradycja nauki jest zbudowana na takiej empirycznej metodzie, gdzie chcemy poznać mechanizm działania jakichś tam obwodów neuronalnych. W związku z tym wybieramy sobie jakiś fenomen i próbujemy funkcjonalnie wyjaśnić wszystkie szczegóły, które regulują pracę danego obwodu.
Czy możesz mi powiedzieć, co to jest obwód neuronalny?
To żeby było śmiesznie, to mamy ten mózg, w którym mamy 86 miliardów komórek i jak się tak patrzy na anatomię, to większość z nich jest połączona ze sobą. Więc jest to taka
jeden wielki obwód.
Mega sieć. Nawet obserwując naczynia krwionośne, możemy sobie wyobrazić, że duża część z tych połączeń jest po prostu jak gdyby zapasowa, bo w naczyniach przenośnych też tak jest, że nie jedna tętnica idzie w jedno miejsce, tylko same jakieś okręgi, one się rozwidlają, złączają, że jak się jedna zatka, to nadal będzie krew dostarczona do tkanki. To mi się wydaje, że też tak trochę z mózgiem jest, bo jednak jest dużo różnych uszkodzeń w trakcie życia, a jednak funkcje często pozostają. No chyba, że jest to jakiś naprawdę duży wylew i wtedy, ale też ludzie mogą się rehabilitować po tym, więc jest to sieć, która może się cały czas zmieniać.
Czyli jak powiedziałem, że mówię do ciebie szklanka i ty, żeby sobie wyobrazić tę szklankę, to u ciebie się odpala obwód neuronalny, to się tak nazywa, bo ja powiedziałem drzewko albo połączenia neuronalne.
Tego jeszcze nie wiemy, nie? Bo jest taka teoria na przykład engramów, że właśnie takie każda rzecz na świecie będzie miała swoje unikalne połączenie. Jest taki fajny fenomen, on się nazywa grandma cell. Jak ludzie nagrywali neurony u pacjentów, u ludzi, jeżeli ktoś ma epilepsję...
Czekajcie, bo przyjechało do nas jedzenie, ale tak jak mówiłem, jest późno. Dobra, wracamy po przerwie. Nie pamiętam, o czym rozmawialiśmy. Chyba rozmawialiśmy o... pamiętasz, o czym rozmawialiśmy?
Nie.
To mam do ciebie pytanie, bo które chciałem, na które czekałem, żeby zadać. Wprowadzasz elektrody w mózg i jak to jest, że możesz wprowadzić elektrody w mózg, wyciągnąć ją i ten mózg sobie później normalnie działa? Czy nie uszkadza się tego mózgu w jakiś sposób, albo wiecie, jak to wsadzić?
Zawsze mózg jest uszkodzony, jak się wprowadza jakąś elektrodę. Możemy to zminimalizować, ale wyobraź sobie, że na przykład porównam to do krzaka. Masz bardzo dużo gałązek małych i to są naczynka krwionośne i one dostarczają krew do każdej jednej komórki w mózgu, w związku z tym są wszędzie. Teraz cały problem na tym polega, żeby wprowadzić tą elektrodę i zrobić jak najmniej uszkodzeń. I to pozwala w dłuższym okresie czasu mieć możliwość nagrywania tych neuronów. Podstawowym problemem w szczepianiu elektrod, które chcemy używać przez długi czas, jest to, że nasza tkanka mózgowa posiada też komórki odpornościowe, tak zwane mikroglej, też astrocyty. I one po prostu rozpoznają tą elektrodę jako ciało obce i ją otaczają. I tracimy zdolność do nagrywania tych sygnałów elastycznych, ponieważ jakby ją izolują.
Jakiś taki stan zapalny wstępny, czy coś takiego?
Więc nikt nie wie tak naprawdę, jak to się dzieje. Są różne teorie. Ja w jednym projekcie jestem skupiony tylko na tym, w kolaboracji z takim starym, doświadczonym profesorem, który też jest majorem w armii izraelskiej, z tych głównych wojen 9-dniowej i tak dalej. 6-dniowej, sorry. Mhm. I chodzi o to, żeby takie urządzenia wszczepiać w sposób jak najmniej inwazyjny. To, w czym ja się jeszcze specjalizuję, to, że wszczepiamy je praktycznie na długość życia szczura. I teraz są dwa sposoby, żeby to zrobić. Jeden to użyć elektrod, które pozwalają nam na to, żeby tkanka nie odpowiadała. A drugi sposób jest taki, że montujemy je na takim urządzeniu, które pozwala nam wprowadzać je głębiej do tkanki, w przypadku, gdy ta taka blizna glejowa się tworzy i uniemożliwia nagrania. I w praktyce, jak się dobrze to zrobi, nowoczesnymi elektrodami, które mają bardzo taki mały footprint, to mogę nagrywać przez całe życie szczurów.
Czyli jak szczura się już podłączy do elektrody, to się już go nie odłącza?
W przypadku szczura tak. Ponieważ cały implant musi być stabilny i on jest przytwierdzony do grzbietowej części czaszki, śrubkami i cementem dentystycznym. I on tak może żyć. Też trzeba zrozumieć, że szczur na powierzchni czaszki, tej grzbietowej, nie ma żadnych mięśni. Jakby to nie jest duża ingerencja w jego organizm. Jeżeli implant jest dobrze zrobiony, to nie będzie odrzucony, nie będzie żadnych problemów z tym.
Wow. Czy ty się zajmujesz bezpośrednio szczepianiem tego, czy masz jakichś doktorów, którzy to wszczepiają dla ciebie?
Nie, jeżeli chodzi o szczury, to ja się w tym wyspecjalizowałem właściwie bardzo mocno. Była to rzecz, która bardzo mnie interesowała, interesuje. Patrzę z zaciekawieniem, jak się rozwija cały świat Brain Machine Interface.
Może wytłumacz ludziom Brain Machine Interface.
Może najpierw zacznijmy od opisania, jakie rodzaje sygnałów elektrycznych możemy z mózgu nagrać. Więc
dobra.
Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy jakąś imprezę gdzieś, hardcore disco, jesteśmy bardzo oddaleni od niej i słyszymy tylko bas. To są niskie częstotliwości i wtedy możemy to porównać do takiej metody EEG, czyli u człowieka przyczepiamy elektrody na zewnątrz czaszki, na skórze, nieinwazyjnie. Mamy bardzo mało informacji o tym, co się dzieje w klubie. Mhm. Później możemy się zbliżyć do tego klubu, tak do drzwi, powiedzmy. Tam są ludzie, którzy się bawią w środku i już słyszymy więcej troszkę. To jest tak zwany local field potentials, ale słyszymy aktywność całej grupy tej ludzi, którzy są w środku i muzyki i brakuje nam jakby rozdzielczości. I teraz możemy wejść w środek i się przemieszczać pomiędzy ludźmi i słyszeć każdego z osobna plus detale muzyki. I to jest ten poziom informacji, który możemy uzyskać z tymi precyzyjnymi elektrodami, które umożliwiają nagrywanie pojedynczych komórek. I teraz jak chcemy zrobić jakiś brain-machine interface, czyli połączenie między mózgiem a maszyną, to musimy jakoś mieć dobrą rozdzielczość informacji z mózgu, żeby przetworzyć ją dla maszyny na takie zróżnicowane źródło, żebyśmy mieli wiele możliwości. Ten taki to EEG jest bardzo trudnym sygnałem. Mamy różne takie piki, wcięcia, jest to globalna aktywność, z której nie za wiele możemy wziąć informacji, żeby wykorzystać ją dla maszyny. Natomiast jeżeli mamy poszczególne neurony, a przypomniało mi się, o czym mówiliśmy wcześniej.
Ja też już pamiętam.
Dobra. Jeżeli mamy poszczególne neurony, wtedy mamy masę informacji. I teraz tak, każda komórka w mózgu może kodować coś konkretnego. I teraz nawiążę do tego, o czym zapomnieliśmy przed chwilą. Jest taki bardzo fajny fenomen w mózgu, który nazywa się grandmother cell. Robiono badania właśnie na ludziach. Najczęściej to są ludzie z epilepsją i im się wszczepia te elektrody, takie dobre, z dobrą rozdzielczością, żeby zobaczyć, gdzie są ogniska padaczki. Ale w międzyczasie przychodzą naukowcy, którzy denerwują doktorów, że chcą jakieś sygnały nagrać, zrobić jakieś testy na pamięć. Pacjenci zazwyczaj są optymistyczni i dobrze podchodzą do tych badań, bo są po prostu znudzeni, zestresowani sytuacją. W związku z tym, jeżeli mogą wziąć udział w badaniach naukowych, jest to swego rodzaju nawet można powiedzieć rozrywka dla nich w takich warunkach szpitalnych. I też jest to bardzo ważne dla całej nauki, więc czują, wiele ludzi będzie altruistami w tej sytuacji i podzieli się swoimi sygnałami z mózgu. I co jest już ugruntowaną wiedzą, możemy mieć pojedyncze komórki, które będą w sposób bardzo specyficzny reagować na przykład na zdjęcie naszej babci. Najbardziej prawdopodobną teorią jest, że to jest całe drzewko tych komórek przechodzące przez większą część mózgu, które się zapala, jak widzimy na przykład babcie, albo Jennifer Aniston.
To jest taka
słynna część, ale też była u małpy, pamiętam, O.J. Simpson. Chciałem znaleźć ten artykuł, zanim się spotkaliśmy, ale jeszcze nie miałem czasu go wyszukać.
Słuchałem o tym, że są odpowiednie grupy neuronów odpowiedzialne za wyświetlanie twarzy konkretnych aktorów. I właśnie tak. Jennifer Aniston.
I to jest coś niesamowitego, że jak gdyby to pokazuje dwie twarze mózgu. Z jednej strony mamy tak specyficzne połączenia pokazujące detale, nie? Kompletnie w tym kontekście, albo na przykład ta twarz, albo ten obiekt, jeszcze ten obiekt tylko w tym kontekście na przykład, nie? Na przykład widok jakiegoś dania, ale tylko jak jesteśmy głodni. I będzie nam jedna komórka to sygnalizować, czy też całe drzewko. Z drugiej strony mózg ma taką niesamowitą zdolność do generalizacji, co w mojej opinii przyspiesza jego działanie. My potrafimy wszystko precyzyjnie w jednym momencie zinterpretować. Nie? Jak prowadzimy samochód, reakcje są bardzo szybkie, jesteśmy wyuczeni, ale kosztem szczegółu. Nie? Patrzymy, czy ktoś się nie zbliża, mamy jakąś taką bardzo ograniczone postrzeganie tego tak naprawdę, jaki jest detal. I to czasem mi się wydaje, że uderza nas w życiu codziennym. Za dużo generalizujemy. Takie generalizacje są podstawą nietolerancji, też mi się wydaje.
Mhm, na pewno.
Ale tak mózg niestety działa, żeby przyspieszyć swoje działanie. Nie? Więc trzeba być tego jakby trochę świadomym, że mamy możliwość do robienia bardzo precyzyjnych rzeczy, rozpoznawania poszczególnej twarzy, gdzie jest bardzo taka mała aktywność w mózgu. a z drugiej strony poruszamy się w obszary, gdzie robimy ciężkie generalizacje albo kreujemy rzeczywistość. Jest dużo takich fajnych optycznych iluzji. Na przykład, okej, chcesz zadać jakieś pytanie?
Tak, bo jak mówisz o tej Jennifer Aniston, to mi się dalej wydaje, że moja super teoria o podcastowaniu jest prawdziwa.
Ale ja zdecydowanie się zgadzam.
Zgadzasz się?
Absolutnie się zgadzam ze wszystkim, bo wszystko jest możliwe dla mózgu, czyli nie ma rzeczy, którą musiałbym jak powiedzieć, że to jest niemożliwe. Jakby długo robię naukę i widzę rzeczy, które ludzie robią i to wszystko było niemożliwe, jak się nad tym zastanowić dość konkretnie. Mhm. A wszystko się staje możliwe. Na przykład dużo jest sceptyków dotyczących tych brain machine interfaces, nawet w naukowym środowisku.
Czemu są sceptyczni do tego?
Chodzi o to, że niektórzy ludzie postulują, że mózg jest tylko takim zaawansowanym komputerem.
Ja tak uważam, ale ja się nie znam.
Okej. A ja się nie opowiadam w żadnej ze stron. Nie czuję takiej potrzeby, żeby się polaryzować. Mhm. Czy to jest dobre, to jest złe.
A druga strona medalu?
Druga strona twierdzi, że mózg operuje zarówno w systemie analogowym, jak i cyfrowym. W związku z tym nie jest możliwym wykorzystanie komputera, aby odzwierciedlić pracę mózgu, czyli mózg nie jest komputerem.
Ale to jest dalej skomplikowany komputer, tylko zrozumienie tego, tutaj definicja komputera się trochę za...
Tak, potrzebujemy jakby takiego płynnego komputera, płynnego procesora i mi się wydaje, że wtedy jest wszystko możliwe. To, co ci mówiłem o wyładowaniu poszczególnych komórek, to komórki mają tak zwany potencjał czynnościowy, nie wiem, czy ktoś z biologii pamięta. No właśnie, czyli jest taki moment, kiedy one dostają sygnał i jeżeli sygnał jest na tyle mocny, może to wywołać ich wyładowanie. I to jest tak zwany spike. I my liczymy te spajki. I korelujemy je z tym, co się dzieje i wtedy przypisujemy funkcję temu neuronowi. Jeżeli on wyładowuje tylko w jednym miejscu w otoczeniu, powiemy, że to jest taka komórka miejsca, tak zwany place cell. Jeżeli koreluje z dźwiękiem, który szczur słyszy, powiemy, że to jest auditory cell, komórka słuchowa. I to jest taka waluta tego mózgu, którą możemy wykorzystać w połączeniu z maszyną, ale do tego jeszcze są fluktuacje błony pod tym progiem pobudliwości dla tych spajków i to jest ten analogowa część też. I to się dzieje w około 80, więcej niż 80 miliardach komórek jednocześnie, co powoduje, że jest to dość skomplikowane.
I wszystko może się zdarzyć.
Tak, wszystko, absolutnie wszystko. No spójrzmy na twórczość artystów, na wizje różnego rodzaju systemy społeczne, które były budowane od zarania dziejów, nauka, technologia. Jeden naukowiec jest taki, Miguel Nicolelis, on ma fajną teorię, że to jak żyjemy z urządzeniami elektronicznymi spowoduje, że nasz mózg, ponieważ jest taki plastyczny, zacznie się dostosowywać do technologii elektronicznej i to spowoduje, że się stanie takim cyfrowym urządzeniem.
Już jest, z tego co słuchałem podcastów, to już jesteśmy cyborgami. To, że mamy telefon w kieszeni już tak. Spowoduje, że jesteśmy cyborgami, bo mamy dostęp do informacji, do których normalnie nie mielibyśmy dostępu.
Tak.
I trochę śmieję się, nie wiem, czy może się nie śmieję, ale trochę nie rozumiem, dlaczego ludzie... Gdzieś czytałem artykuł, że głupiejemy od telefonów, a mi się wcale nie wydaje, że głupiejemy, tylko po prostu zajmujemy się rzeczami, których telefon nie może zrobić. Więc jeśli telefon jest w stanie coś tam wyszukać szybko, to po co mamy szukać tego w bibliotece, skoro możemy wpisać i teoretycznie stajemy się głupsi, ale możemy operować w innych obszarach, w których technologia jeszcze nie jest w stanie operować.
My się po prostu zmieniamy.
No, dokładnie.
Nikt nie wiadomo, czy stajemy się głupsi, czy mądrzejsi. Co to znaczy, czy jest się głupszym, czy mądrzejszym? To zależy od środowiska. Jeżeli podejmujemy dobre decyzje i korzystamy na tym, to byliśmy mądrzy.
Dokładnie. Przecież jeśli jako społeczeństwo się idziemy bardzo mocno do przodu, no to w takim razie nie głupiejemy. Nie rozumiem tych artykułów i nie rozumiem tego hejtowania technologii. Wróćmy do tych brain machine interfaces, tak to się mówi?
Tak.
A jaki jest aktualny cel?
To na przykład ci podam przykład. Okay? I mamy Elona Muska, jest najbogatszym człowiekiem na świecie, założył firmę. Najpierw nie w blasku fleszy, a później taki come out w 2021 szczególnie.
Mówimy o Neuralink.
Tak, mówimy o Neuralink. No to on, jeden z ich celów, opowiadają takie rzeczy, że chcą jakby nagrywać i później jakby wszczepiać się jakieś tam informacje, wspomnienia, ale tak naprawdę to, co ja wyłowiłem z tego, co on mówi, to jest sytuacja bardzo prosta. Mamy nasz telefon komórkowy i to, jak szybko możemy się komunikować z naszym urządzeniem, jest ograniczone przez to, jak szybko wpiszemy to palcami. Tudzież komendą głosową, jak szybki jest ten algorytm i tak dalej. W mózgu mamy dostęp do masy komórek, które tą częstotliwość mogą zwiększyć o rzędy wielkości. Bo jakby tak rozłożyć to na czynniki pierwsze, to w ciągu... Każda komórka musi mieć przynajmniej, powiedzmy, jedną milisekundę, dwie milisekundy przerwy w wyładowywaniu. Może osiągnąć, będąc bardzo sceptycznym, częstotliwości 150 Hz, a takie komórki, które mają więcej jakby dla nas znaczenia teraz w nauce, bo myślimy, bo są bardziej skorelowane z konkretnymi rzeczami, na przykład 6 Hz. I jak połączymy to, traktujemy to jako grupę neuronów, to możemy dojść do bardzo wysokich częstotliwości. Teraz możemy wyćwiczyć tą sieć neuronalną, ponieważ mamy kontrolę nad tymi komórkami my jako my, i zacząć komunikować się z telefonem w paśmie bardzo wysokiej częstotliwości.
Czyli będziemy w stanie szybciej komunikować się telefon-człowiek.
Tak, i to jest, mi się wydaje, że taki game changer, jeżeli możemy na przykład pisać używając mózgu, bo wtedy jakby całą myśl możemy zapisać, nie musimy przejść tego procesu. Ja na przykład mam tak, że jak piszę jakiś artykuł, mam taką fajną myśl i czasem nie zdążę jej całej zapisać, bo jak się skupię na gramatyce, na przykład jak piszę po angielsku, to na końcu zdania tak jakby czuję, że ten duch tej informacji gdzieś tam mi uleciał i jakby już nie mam z nim kontaktu.
Aha.
I wyobraź sobie, że masz taką możliwość, że masz takie myśli, na przykład siedzisz pod prysznicem, gdzieś tam jakieś fajne i ciężko jest wziąć kartkę, wziąć telefon, nie wiem, możesz sobie dyktafon, ale musisz go włączyć.
Ja wychodzę z prysznica i zalewam cały dom, ale robię to.
No właśnie, ja też mam takie pod prysznicę, bo to jest rano i robimy coś zupełnie, odcinamy się od myślenia i wtedy myślenie się uaktywnia, przychodzą pomysły i mi się wydaje, że to jest taki główny cel.
A Elon Musk powiedział u Rogana, że będzie można się komunikować bez używania słów.
Tak, no to jest taki właśnie, i to jest takie fajne konflikt. Więc to, co pokazał Elon Musk w 2021 roku, to jest nic nowego. I właściwie my jako naukowcy czujemy duży niedosyt i ja z niecierpliwością czekam, aż on pokaże coś, co zmienia pole naukowe, jakoś rozszerza tą informację, bo to, co on pokazał, na przykład MindPong, nie wiem, czy oglądałeś,
nie.
To jest małpa, która gra w grę komputerową, używając tylko sygnału z elektrod. Było to zrobione przez tego Miguela Nicolelisa w 2003 roku. Nie wyszli poza to, co on tam... W 2021 rok, więc jest masakrycznie... Jest technologicznie bardzo rozwinięty, zbudował bardzo fajnego robota, ale tylko do implantów korowych. To wszystko ma ograniczenia.
Ale nie? To nie jest tak, że... Bo ja ja się na tym nie znam, ale to, jak to rozumiem, to, że można. Jest dozwolone wszczepiać elektrody w szczury i myszy. W małpy pewnie już jest dużo ciężej i w człowieka jest najciężej, więc myślę, że to jest u niego największy problem.
Podałem ci przykład, że możemy wszczepiać i to się dzieje tu i teraz. Prawdopodobnie w jakimś szpitalu na świecie właśnie teraz ktoś ma wszczepione elektrody. Tak naprawdę dzieje się to w Polsce też. Może nie teraz, bo jest dość późno, ale we Wrocławiu jest grupa, jeszcze jest w Gdańsku naukowiec, który jakby używa tych sygnałów z mózgu człowieka i tam są różnego rodzaju choroby leczone, bo jest jeszcze stymulacja mózgu, którą możemy leczyć Parkinsona, pląsawicę Huntingtona, do tego tą epilepsję.
Czyli wkłada się elektrody, pobudza się mózg w jakiś sposób i powoduje się to, że ten mózg się zmienia i leczy i wyciąga się te elektrody, ktoś jest uleczony?
Do tego jeszcze może za chwilę wrócimy. Skończmy z tymi interfejsami, bo tam chodzi o to, żeby był przepływ informacji, czyli chcemy mózgiem kontrolować maszynę i praktycznie tutaj z mojej strony nie widzę żadnych ograniczeń. To może być koparka, buldożer, może być komputer, sprzęt grający, cokolwiek.
Mówisz o sprzęcie, który będzie można kontrolować.
Tak, i do tego jeszcze na przykład używać tych sygnałów, żeby zapisywać swego rodzaju myśli, ale musielibyśmy się tego wszystkiego nauczyć.
On powiedział, że jako pierwsze zastosowanie będą chcieli pomagać ludziom, którzy na przykład mają złamany kręgosłup, dobrze rozumiem? Spinal cord, coś tam?
A, to jest oczywiste. To przepraszam, że nawet zapomniałem wspomnieć. To jest jakby główny cel tych Brain Machine Interfaces, jak ja rozumiem, od zarania dziejów, powiedzmy, od tego tematu. I tutaj Elon Musk wskakuje jakby w temat, który jest bardzo rozwinięty przez innych. I są tak zwane egzoszkielety i wtedy możemy wsadzić człowieka w egzoszkielet, nawet jak jest sparaliżowany i może nim poruszać.
I to już teraz tak można robić?
Tak, już się tak dzieje. Problemem jest to, co wracamy do innej części naszej rozmowy, że mózg nie chce tych elektrod w mózgu i na nie odpowiada i wtedy tracimy zdolność nagrywania sygnałów i ta zdolność do kontrolowania tym egzoszkieletem trochę się zmniejsza z czasem. Czasem może zaniknąć, więc inny problem jest taki, że to, co możemy robić na ludziach, musi być naprawdę sprawdzone. Na przykład jest FDA w Stanach i inne różne ciała legislacyjne, które pozwalają nam krok. W związku z tym to, co robimy na ludziach, zazwyczaj jest opóźnione o 20-30 lat w stosunku do tego, co ja robię sobie w laboratorium. Szczury nie mają takich organizacji, które jak gdyby sprawdzają to tak szczegółowo, zanim wszczepimy im coś. To są jednak eksperymenty. I dopiero ta technologia sprawdzona na zwierzętach, to będzie tak mysz, szczur, później to będzie jakiś większy zwierzak. Na przykład Elon Musk używa świń. Świnie są bardzo podobne do ludzi, mózg jest bardzo podobny. Tutaj jest jeszcze problem taki, że u szczura ten mózg mało się rusza, a jak mamy duże zwierzę, to jak krew się pompuje, to tam jest dużo ruchu i to przeszkadza, bo wtedy elektrody muszą jakby być swobodnie pływające razem z mózgiem, a ja u szczura je przytwierdzam do czaszki i jest okej. Okay. A u człowieka to nie działa. To takie są niuanse te technologiczne.
Mm-hmm. I jakby działało takie... Bo nad tym się zastanawiam. Już mówię o tych chorobach, które mielibyśmy. Załóżmy, Parkinson to jest jedna z chorób, które można by leczyć?
To jest inny schemat leczenia, bo to są inny rodzaj, to jest tak zwane deep brain stimulation, czyli głęboka stymulacja mózgu.
I wtedy jak jest ta głęboka, to nie, mózg się tak nie odparnia na te elektrody. Dobrze zrozumiałem?
To jest tak, że wtedy nie nagrywamy prądu z mózgu, tylko jakby stymulujemy go prądem. Jak stymulujemy mózg prądem, to zazwyczaj nie musimy nagrywać tych komórek i nas nie obchodzi to, że tam jest tkanka glejowa. Im więcej tej blizny glejowej jest, po prostu zwiększamy natężenie prądu i on przechodzi przez tą tkankę i stymuluje. Na przykład z Parkinsonem to było takie bardzo fajne odkrycie. Jeden z ludzi bardzo zaangażowanych pracuje piętro wyżej od naszego labu. Nazywa się Hagai Bergman. I cały koncept narodził się powoli, trochę tak było szukania tego rozwiązania, więc jak mamy pętlę neuronów, zaczyna się problem w substancji czarnej, tak zwanej w mózgu, gdzie ubumierają komórki dopaminergiczne, które regulują nasz ruch, ok? I wszyscy byli skoncentrowani na tym miejscu, ale one są częścią takiego większego obwodu.
Neuronalnego.
Tak.
Słowo klucz dzisiaj.
I ten obwód jest pomiędzy poszczególnymi strukturami w mózgu i oni zobaczyli, że jak te komórki obumierają w tym miejscu, to w innym miejscu komórki nie dostają wystarczającego sygnału i stają się nadaktywne. I tak się składa, że to te nadaktywne komórki, nie te obumierające, powodują te objawy parkinsoniczne. W związku z tym oni próbowali zahamować funkcję tych komórek, więc próbowali je stymulować i odkryli, że jak je stymulują niską częstotliwością prądu, to one są pobudzane, ale jak użyją 120 Hz wyższej stymulacji częstotliwości, to one się hamują i wtedy możemy przyciskiem guzika wyłączyć objawy parkinsonizmu, do jakiegoś stopnia oczywiście, nie? Trzeba pamiętać, że jak włączamy ten prąd w jednym miejscu, to jest sieć powiązana i zmienia to trochę funkcję innych obwodów. Jednak dla pacjentów są takie bardzo fajne filmiki. Jest to zmiana diametralna po przyciśnięciu przepływu prądu elektrycznego w tej strukturze.
I czyli są już jacyś ludzie, którzy chodzą z takim interfejsem?
Oczywiście, to jest popularna metoda leczenia na całym świecie. W Polsce też to się stosuje. Na pewno się stosuje na choroby Parkinsona. Nie wiem, czy są też robione, wszczepiane na chorobę, na pląsawicę Huntingtona, chciałem powiedzieć, a na choroby Parkinsona nie wiem. Nie sprawdzałem szpitali, ale na całym świecie jest to rutynowa już procedura.
Czyli wszczepiają chipa w mózg?
Nie, elektrodę. Mózg człowieka...
Czym to się różni?
To też troszkę dla mnie to wygląda jak takie archaiczne elektrody, bo to są takie druty, a chodzi o to, żeby jak wszczepiamy coś w taką tkankę jak mózg, to jeżeli jest to bardzo cienka elektroda, to ona nie dotrze, może nie dotrzeć do celu, bo się zegnie po drodze jakby będzie wprowadzona po łuku, więc... Różne są metody pewnie.
Mogę to wyszukać w internetach?
Jasne.
Jak to co mam wpisać?
Deep Brain Stimulation, Subthalamic Nucleus Treatment. Tak, i będziesz miał takie przezroczyste głowy też, żeby to zobaczyć, jak to jest. I masz wszystko pod skórą, cały ten stymulator jest poprowadzony, kabel pod skórą.
To jest wszystko pod skórą?
Tak.
Czyli mamy już cyborgi.
To nie jest cyborg.
To jest cyborg.
To może być cyborg, jeżeli elektrody włożymy do innego miejsca.
Czemu? To jaka jest różnica pomiędzy... jaka jest definicja cyborga w takim razie? Żartuję. Nie musisz odpowiadać.
Dobre pytanie, nie? Zamurowało mnie.
Ale czyli... Wow, nie wiedziałem. Czyli tak jak ktoś ma rozrusznik w sercu, to teraz jest taki...
Słuchaj, grupa chorób się rozszerza i na przykład na depresję to robią też. Albo na uzależnienia próbują, wiesz, różne rzeczy. To jest magiczna metoda, bo wiesz o co chodzi? Są jakby dwa typy, takie podzielmy je na dwa typy chorób. Na przykład masz neurodegeneracyjną, która powoduje, że w części mózgu komórki obumierają i ten obwód nie może funkcjonować normalnie, nie? Jak w samochodzie na przykład jedna część ci padnie, to druga się też zacznie wykręcać. I wtedy trzeba to skorygować. Inne choroby na przykład mają to do siebie, że system jest rozregulowany, ale ludzie nie widzą jakby morfologicznie podłoża, jak w depresji. Nie, nie wiadomo, co się zabrać, bo nic nie obumiera, a człowiek po prostu nie może wstać z łóżka rano. I to jest takie trochę po omacku szukanie, jak dla mnie. Wszczepiamy elektrody. Tutaj wiemy, że ta struktura jest na przykład w tym, podczas skanowania się mniej lub bardziej zapala u takich ludzi z depresją, więc jest dużo literatury na ten temat, więc spróbujmy zastymulować. Dobieramy jakieś różne wartości prądu dla poszczególnych osób i to często działa, bo po prostu jakby sam mózg nie jest w stanie siebie już wyprowadzić z tego błędnego funkcjonowania, w związku z tym przestymulujesz go i w przeszłości się stosowało elektrowstrząsy w zakładach psychiatrycznych, co było jakby takim początkiem zapewne, nie?
Czyli to nie była tortura, tylko to miało rzeczywiście dać jakiś efekt?
Oni w to wierzyli, mi się wydaje. A chodzi o to, że nauka postępuje i widzimy to fajnie. Te metody, to rozumienie na przykład chorób psychicznych z czasem się bardzo pogłębia i dochodzimy do momentów, kiedy technologia nam pozwala zrobić naprawdę niesamowite rzeczy. Tylko wszystko, co się dzieje u ludzi, szczególnie z takimi chorobami, jest opóźnione ze 20-30 lat w stosunku do tego, co się dzieje w tych badaniach eksperymentalnych.
Ja jestem dalej w szoku, że mamy cyborgi.
Ja bym nie nazywał tych ludzi cyborgami, to są normalni ludzie, którzy mają fajny treatment na ich chorobę i są pewnie szczęśliwi z tego powodu, nie?
Pokaż to zdjęcie jakiemuś antyszczepionkowcowi i będzie mówił, że mają chip.
Dopóki on sam nie dostanie Parkinsona i nie będzie potrzebował takiej terapii, i to jest naprawdę fajne, bo możesz sobie to włączyć i wyłączyć, bo leki mają problemy. Leki takie na parkinsonizm powodują skutki uboczne i wiadomo, że jeżeli bierzemy leki przez jakikolwiek lek przez długi okres czasu, to on po prostu zaczyna, jego metabolity są toksynami i to zmienia funkcjonowanie innych układów. Na przykład są takie doświadczenia, a raczej badania naukowe u ludzi, że ludzie z Parkinsonem, którzy biorą te prekursory dopaminy, na przykład zaczynają być bardziej podatni na hazard i jakieś takie dopaminozależne choroby, nie psychiatryczne, tylko takie disordery, nie wiem.
Czyli skłonność do sportów ekstremalnych to jest wysoka dopamina w mózgu?
To jest bardzo fajny temat. Jest taki słynny profesor Wolfram Schulz. Ja do niego wyskoczyłem z tym pytaniem, bo on nawija o nagrodzie cały czas. I ja się go zapytałem wprost, jak wytłumaczyć to, że człowiek z własnej woli wstawia się w sytuację ekstremalnego stresu, I to powoduje u niego jakąś przyjemność, bo powraca do tego. Są ludzie, którzy opowiadają, że to jest coś, co daje im ten dreszcz i jest takim...
Adrenalina.
Nazywamy to adrenaliną, ale adrenalina jest na obwodowym układzie nerwowym. Raczej to jest... Nie wiem, jak to nazwać. Chyba hormon, powiedzmy. Nie, hormon stresu. Nazwijmy to tak, jak w szkole. W mózgu jest mniej. Mamy inne neuroprzekaźniki, takie trzy główne, jeżeli chodzi o kontrolę naszego takiego pobudzenia, tego, jaką mamy percepcję rzeczywistości.
Jakie przekaźniki? Serotonina, dopamina i adrenalina?
Noradrenalina. Dopamina i serotonina. I teraz jedna część nauki, którą już skończyłem, ale była dla mnie fascynująca, to były substancje uzależniające i ich działanie na mózg. Niekoniecznie uzależniające, ale te, które zmieniają w jakiś sposób nasze funkcjonowanie mózgu albo postrzeganie świata.
Odpowiedział ci coś na te sporty ekstremalne?
Nie, właśnie nie. Zignorował mnie kompletnie. Zimnym spojrzeniem mnie zignorował i przeszedł i zaczął rozmawiać z inną osobą. Nie uznał mojego pytania jako wystarczająco interesujące.
O, to jest gościu z Izraela.
Nie, to jest gościu z... Nie wiem, on jest z UK, ale nie wiem dokładnie. Albo Oxford, albo Cambridge, nie
taki
pamiętam.
Taki niemiły z UK?
No. Bo miał cały wykład właśnie w Izraelu i opowiadał o tych różnych... sytuacjach, jak dopamina działa. Ja bardzo jestem zainteresowany tematem i naprawdę ciężko jest mi znaleźć solidne wytłumaczenie, dlaczego ci ludzie to robią i dlaczego to jest takie dla nich wzmacniające.
Jest kilka rzeczy, które słyszałem odnośnie tego. Jedna rzecz, bo głównie mężczyźni robią sporty ekstremalne i jest coś odnośnie testosteronu, który sprawia, że wysiłek jest przyjemny. Więc jest też szansa, że to jest wysoki testosteron we krwi, który... I tak z tego, co zrozumiałem, to o to chodzi. To jest jedna rzecz, którą słyszałem. A drugiej chyba sobie już teraz nie przypomnę tak, żeby to powiedzieć sensownie, więc nie będę mówił. Ale o testosteronie na pewno słyszałem, że
znaczy, moje pytanie było takie, że jego cała teoria jest, że dopamina, zwiększa się poziom dopaminy, jeżeli mamy jakąś nagrodę, a później mózg uczy się, co doprowadziło do tej nagrody i jak gdyby przewiduje pojawienie się tej nagrody i zwiększa poziom dopaminy i jeżeli tej nagrody potem nie ma, to ta dopamina opada nagle, bo to było takie, przewidzieliśmy coś, co się nie wydarzyło, to jest błąd, system musi to skorygować, to w przyszłości nie może się zdarzyć. Nie? Mhm. I jakby on operował, on jest jakby takim fundatorem tej całej teorii o pozytywnym wzmocnieniu, czyli takiej tej nagrodzie w prostych słowach. Ja byłem ciekawy, jak on wytłumaczy to, że sytuacja awersyjna, czyli spadanie z samolotu, nieprzyjemna w gruncie rzeczy, nie, może być też bardzo wzmacniająca dla ludzi.
Już wiem, co drugie chciałem powiedzieć. Drugie chciałem powiedzieć to Andrew Huberman, który też swoją drogą uprawiał sport ekstremalny. Znasz tego typka swoją drogą?
Nie.
Andrew Huberman to jest gość, który robi podcast o neuroscience ze Stanforda.
Okej.
Okay. Naprawdę kozacki.
A, znam. Mhm. Wiem, który.
I on mówi, że żeby się zadziała neuroplastyczność, to musi być... On mówi, że musi być adrenalina. I że człowiek dużo lepiej się uczy pod wpływem adrenaliny, bo to bardzo mocno podkreśla fokus, czyli skupienie. Więc może też coś też tam było. Ale nie zapamiętuję z tych podcastów chyba tak dużo, żeby to jakoś sensownie wytłumaczyć, więc odpuszczę sobie na ten moment. Chciałem cię pytać o ten mefedron.
Okej. Okay. Z grubej rury, od razu tu mefedron.
Tak, bo wiem, że robiłeś badania, jeśli chodzi o kokainę, ale tak. Mnie bardzo interesuje, bo to musi podziałać podobnie bardzo.
Więc mamy różne substancje, które zmieniają funkcjonowanie naszego mózgu i jedną grupą z nich są tak zwane psychostymulanty. Jest ich cała gama i cała masa i mają trochę różne działanie. Wolę ci podać przykład kokainy i na przykład amfetaminy, bo jest łatwiej to mi wytłumaczyć. Jest jak gdyby, ale nie, kilkadziesiąt albo kilkaset stymulantów, które są teraz znane. I ogólnie wszystkie z tych substancji, na przykład też ecstasy, mają bardzo różne działania na ludzi, które jednak działają na te same układy przekaźnikowe. Czyli mamy znowu noradrenalinę, dopaminę i serotoninę. W dużym uproszczeniu to, w jaki sposób one będą działać, zależy od tego, na który z tych neuroprzekaźników w pierwszym rzędzie mają jakby największy wpływ i co z nim robią. Czyli mamy dwie komórki, które chcą się komunikować, na przykład dopaminą. Prosty przykład jest kokainy, bo to jest dość prosto działająca substancja. I teraz dopamina jest wysiewana do tej przestrzeni i działa na komórkę, na następną komórkę. I co robi dopamina? Może aktywować lub hamować komórkę, tylko chodzi o to, że później jest zabierana z tej przestrzeni, czyli ona się uwalnia, aktywuje, wraca do komórki. Natomiast kokaina blokuje transporter dla niej, czyli ona jest uwalniana i nie może wrócić, zostaje w tej szczelinie i to działanie kokainy jest przedłużone, a ze względu na taki prosty mechanizm jest dość krótki okres działania. Teraz na przykład jak mamy amfetaminę, to ona nie tylko zwiększa, hamuje zwrotny wychwyt, my to nazywamy, ale także zwiększa jej transport do tej końcówki nerwowej, zwiększa wydzielanie, na przykład hamuje enzym, który ją rozkłada też w tej szczelinie synaptycznej, nie? I wtedy to działanie amfetaminy jest dużo dłuższe. I różny jest profil wpływu na tą noradrenalinę, dopaminę, serotoninę. Mamy inne działanie kokainy i amfetaminy trochę. Amfetamina mocniej działa na noradrenalinę, która jest związana z taką, po angielsku my to nazywamy alertness, czyli jak bardzo obudzony jesteś.
Uważność.
Tak, jak bardzo jesteś uważny, jak bardzo obudzony jesteś tak naprawdę. W badaniach na śnie jest udowodnione, że w tych modelach doświadczalnych, jak podamy noradrenalinę, to wybudzi zazwyczaj ciebie ze snu, no chyba, że jesteś w śpiączce. I teraz wracając do mefedronu, to jest taka podobna substancja, która działa trochę w innym stopniu na te receptory. Jest to też stymulant, więc można pewnych efektów oczekiwać podobnych, jednak będzie miała swój własny profil działania. Nie znam dokładnego mechanizmu działania mefedronu.
Ale... Bo to, dlaczego ci o to pytam, to, że ja mam doświadczenia z czasów, kiedy chodziłem na imprezy z różnymi stymulantami i to, co zapamiętałem, to, że najbardziej z tego wszystkiego podobał mi się mefedron. I to, jak sobie to tłumaczę, ale być może jestem w błędzie, to dlatego, że on pobudza oprócz dopaminy jakąś część serotoniny.
Ale to w każda. Na przykład, co jest interesujące, kokaina bardziej się przyczepia do transportera serotoniny niż do dopaminy.
Czyli mocniej, więcej serotoniny daje?
Nie, właśnie nie. To jest śmieszne, bo jej efekty jakoś są zależne głównie od dopaminy. Może to wynikać z tego względu, że jej czas działania jest krótki. I teraz tak, na przykład porównajmy to do ecstasy. Ecstasy to jest taka amfetamina, która specyficznie lubi bardzo receptory serotoninowe. I teraz jakby pogrupować te objawy, jeżeli mamy coś, co działa na receptory serotoninowe, to są też na przykład halucynogeny, będziemy mieli różnego rodzaju halucynacje. Dopamina ma jakby dwie funkcje w mózgu podstawowe. To jest tak zwana nagroda, poczucie przyjemności, dobrostanu i aktywacja ruchowa. Wydaje mi się, to już takie moje pomysły są, że w naturalnym środowisku wykonujemy jakąś operację ruchową, doprowadza to nas do czegoś, co chcemy powtórzyć w przyszłości. I tam są takie dwa systemy, brzuszny i grzbietowy. Grzbietowy to jest taki stricte ruchowy. Tam mamy automatyzmy ruchowe zapisane, tak jak jazda na rowerze i tak dalej. I ten brzuszny, który jakby wyłapuje te reakcje, te procedury ruchowe, które doprowadziły nas do czegoś fajnego i szybko zapisuje je w tej części takiego stałych obwodów, których my tak za bardzo nie możemy zmieniać potem, nie? Taka podstawa na przykład na uzależnienia. Mhm. I do tego jest ta noradrenalina, która stymuluje to taką alertness. Nie wiem, jak to nazwać po polsku, bo to obejmuje takie obudzenie umysłu.
Wydaje mi się, że to jest pobudzenie. Tak, uważność.
No, pobudzenie. A takie, chodzi mi o to, że taki umysł jest obudzony, otwarty.
Do tego ludziom pewnie też szczęka czasami chodzi, bo to też wynika pewnie z jakiegoś ogromnego pobudzenia.
Na to na pewno jest fizjologiczne wytłumaczenie, związane z aktywacją jakichś poszczególnych nerwów, pewnie czaszkowych, ale nie znam.
I pytam się też konkretnie o ten mefedron, dlatego, bo to nie jest tak, że wszyscy lubią jakiś konkretny drug. Każdy lubi co innego, na każdego też ma inne działanie i na to się zastanawiam. Dlaczego? Co jest z moim mózgiem, w jaki on jest sposób skonstruowany, że akurat ta mieszanka chemiczna dawała najciekawsze efekty u mnie. To jest, nad tym się zastanawiam. Czy ja mogę wyciągnąć z tego jakieś ciekawe informacje, czy to nie jest raczej jakieś przydatne? Bo teraz na przykład kupiłem sobie suplement różeniec górski, który pracuje głównie z tego, co wiem, z dopaminą. I on mnie trochę tak zwany wystrzela, czyli jest troszeczkę za mocny. I zastanawiam się, czy powinienem podążać tym tropem, który znam z przeszłości, że może powinienem wrzucić troszeczkę więcej serotoniny i to by mnie troszeczkę wypoziomowało i teraz to próbuję, ale zobaczymy, jakie efekty mi to da. I też dlatego cię o to pytam. Zastanawiam się po prostu, czy są tam jakieś konkretne informacje dla mnie, które mógłbym wykorzystywać.
Pierwsza informacja dla ciebie jest, że musiałbyś zamówić ten mefedron z firmy chemicznej, żeby wiedzieć, że to naprawdę mefedron. Jakie jest jego stężenie, dobrać dawkę i tego używać. Rzeczywiście psychostymulanty mogą być wykorzystywane do stabilizacji, na przykład w ADHD, klasyczne, tam jest metylfenidat, amfetamina teraz, Adderall, wiele studentów je to w Izraelu bardzo dużo. To jest nasza klasyczna amfetamina, z tego co pamiętam chyba prawoskrętna.
Modafil chyba się nazywa to w Polsce. Jakaś jest nazwa taka?
Ja nie wiem polski nazw, ja znam tylko tą, jeszcze jest taka o przedłużonym działaniu, jakaś tam w Izraelu koncerta, jest tych preparatów cała masa, to są po prostu psychostymulanty produkowane w jakiś tam regulowany sposób i w małych dawkach.
Modafinil chyba jest w Polsce. Właśnie sprawdziłem. Nieważne.
Nie Modafinil to jest zupełnie inna substancja.
Okay.
To jest taki fajny stymulant, który tak naprawdę mało miesza ci z tymi katecholaminami. Bo te wszystkie noradrenalina, dopamina, serotonina nazywamy je katecholaminami. I teraz tak. Na przykład u dzieci się wykorzystywało kiedyś Modafinil z ADHD, bo dzieci mają nierozwiniętą korę przedczołową. Czyli tą taką najbardziej potrzebną nam do kontrolowania nas, czyli ta nasza maszyna do przewidywania czasu. Nie możemy mieć impulsywnych reakcji, jeżeli czaimy się z jakąś strategią, żeby wyskoczyć z jakimś rozwiązaniem w konkretnym czasie w przyszłości, czyli edukacja, zdobywanie pracy, pieniędzy, kupowanie mieszkania, cały ten cyrk, który uprawiamy każdy z nas i to środowisko nas do tego zmusza. Więc dawano dzieciom amfetaminy, żeby je wyregulować i rzeczywiście to działa, bo u osób z ADHD taka była teoria, że ten poziom dopaminy się za bardzo zmienia. I tak jak ci mówiłem, dopamina reguluje reakcje ruchowe i po prostu jak masz wahania dopaminy, to twoje zainteresowania się zmieniają wraz z wahaniami, jakby uwaga, koncentracja, pobudzenie ruchowe. Te dzieci są często bardzo pobudzone ruchowo też, nie? Więc przynajmniej to ich stabilizuje na jakimś poziomie pobudzenia. Można pracować. Teraz tak, dla ludzi dorosłych, ja w ogóle nie jestem psychiatrą ani lekarzem, więc nie wiem, mówię ci jakby to, co ja rozumiem z badań naukowych. Mhm. U ludzi dorosłych tak naprawdę nie wiem, jakie są podstawy do stosowania tego typu związków, ale też podejrzewam, że taka regulacja, jeżeli ktoś ma problem z stabilnością swojego funkcjonowania albo bycia produktywnym w jakimś stopniu, można. Jest taki problem z psychostymulantami, jak się je stosuje. Problem polega na tym, że w mózgu mamy taką równowagę, która jest od plusa do minusa. Czasem mamy fajnie, czasem mamy doła, czasem mamy bardzo fajnie, czasem mamy większego doła, ale to oscyluje wokół jakiegoś tam poziomu naszego. I biorąc substancje chemiczne, my stwarzamy duży problem dla naszego mózgu, żeby wokół tego poziomu oscylować. I zazwyczaj jest tak, że jak bierzemy kokainę, to wystrzela nasz mózg do góry.
I później jest zjazd.
Tak. I zjazd jest proporcjonalny do tego, jak wysoko byliśmy u góry, żeby to wszystko weszło w taką sinusoidę i oscylowało z małą amplitudą wokół. Możemy sobie, to jest takie bardzo duże uproszczenie, no ale wyobraźmy to sobie tak. I później ludzie, którzy są rozregulowani, możemy ich trochę wystrzelić cały czas, ale muszą przyjmować te leki, żeby byli cały czas jakby wyregulowani. Tylko tu jest problem z psychostymulantami taki, że jak my to robimy, to nasz mózg się broni i zmienia się jakby rozkład receptorów w mózgu. Przez to jest takie ryzyko, że szczególnie przy rekreacyjnym braniu narkotyków, bo jak się bierze te leki, one są w małych dawkach, czyli to rzeczywiście ma taki regulacyjny charakter. Natomiast jak się bierze duże dawki, to za pierwszym razem, powiedzmy, to jest dawka, która zrobiła temu człowiekowi bardzo dobre efekty. I później on przestał to brać, poszedł do pracy przez ileś tam miesięcy i to, co się mogło zdarzyć w jego mózgu, to że na początku był taki wystrzał tej dopaminy, więc mózg się bronił przed tym toksycznym działaniem i zmienił liczbę receptorów, żeby zmniejszyć jej działanie. Później był ten dół, więc musiał nadprodukować tych receptorów, żeby powrócić do normy. I teraz możemy być w okresie, kiedy mamy nadprodukowaną tą ilość receptorów. To jest tak w dużym uproszczeniu, bo to może się dziać w różne sposoby, albo połączenia między neuronami. W każdym bądź razie jesteśmy w momencie, kiedy mamy większą podatność na związek chemiczny i ta sama dawka następnym razem może nas posunąć do psychozy troszkę, paranoi, która jest taka zazwyczaj przed psychozą. Mhm. Dlatego to jest bardzo ciężko kontrolować psychostymulanty, bo one są, jakby popatrzeć, to jest takie może niepopularna informacja, jakby popatrzeć na krzywą, jak wykonujemy zadanie w zależności od dawki na przykład amfetaminy, to jest tam pewne optimum. To jest taki krzywa dzwonowa, nie? W za małych dawkach to nie działa. Później w jakiejś dawce dochodzimy do maksymalnej zdolności wykonywania zadania. I później jak dawkę zwiększamy, to przestajemy mieć możliwość, bo jesteśmy za bardzo pobudzeni i po prostu aż do takiej stereotypii ruchowej.
Jak się z optymalne zachowanie mierzy? Jak masz ten wykres dzwonowy, rozumiem, że on tak wygląda?
Tak, no mamy jakieś zadanie, na przykład psychomotoryczne. To może być cokolwiek, ja tego nie wiem. Nie pamiętam też z tego artykułu dokładnie, ale na przykład u szczura może być to wykonywanie jakiejś reakcji w odpowiedzi na bodziec dźwiękowy, czyli ma na przykład jakiś lewarek i ma nacisnąć go ileś razy w odpowiednim czasie. I on w pewnym momencie zyska to optimum, taki czasu reakcji, sprawności, a po pewnym czasie już straci możliwość kontrolowania zachowania.
Będzie bardzo pobudzony.
Tak, no aż do momentu takiego, że będzie, na przykład w przypadku kokainy, ona powoduje bardzo duże pobudzenie ruchowe i można nie być w stanie usiedzieć w miejscu po prostu i zrobić coś, skupić się, pomyśleć o czymś.
Czy ty potrafisz wyjaśnić, dlaczego nadmiar dopaminy powoduje jakieś takie skłonności lękowe?
Nie wiem, nie słyszałem o takiej teorii.
Okej, dobra. Powiedz mi w takim razie, co ty byś chciał osiągnąć, jeśli chodzi o te brain machine interfaces, bo rozumiem, że to jest coś, co ty chcesz robić, czy ty chcesz skupić się raczej na badaniach w labie i jakby budować podstawy pod to, co ludzie później będą robili gdzieś tam w firmach?
Praca w nauce to jest właśnie wkładanie takich małych cegiełek do ogólnego stanu wiedzy, publikowanie prac z wynikami, które mogą być użyte na przykład przez innych ludzi. Nie wiem, czy zdarzy mi się w życiu, żeby zrobić taki projekt, który będzie przełomowy od początku do końca, że znajdę jakiś fenomen i wyjaśnię jego działanie. To, co chcę robić, to jest złożone pytanie, bo jakby patrzę na życie jako wielowymiarową przestrzeń, jakby jest takie bogactwo, ja jestem takim pozytywnie nastawionym człowiekiem, mimo że jestem malkontentem i marudą, ale znajduję w świecie wiele interesujących rzeczy.
Jesteś malkontentem i marudą, czy jesteś krytyczny?
No mam kilka wad takich, których nie lubię w sobie. Jestem taki trochę pobudliwy i taki trochę pesymistyczny. Nie jest łatwo się utrzymać młodemu naukowcowi. Ścieżka kariery jest bardzo taka konserwatywna i archaiczna na dzień dzisiejszy. Ja już nie jestem zbyt młody, zrobiłem swoje postdoki i albo zostanę profesorem, albo właściwie muszę być zdegradowany na tej ścieżce rozwoju. Są też instytuty, gdzie są pozycje takie dla już nie młodych naukowców, którzy mogą działać niezależnie, a w niektórych miejscach jest to niemożliwe, na przykład w Izraelu, więc musiałbym się przeprowadzić do jakiegoś konkretnego miejsca, wiadomo, życie.
Okej. Ty też jesteś w Izraelu, więc tam też to nie jest tak, że tam się chyba mało zarabia, co? Jeśli chodzi o taką średnią krajową u nich, to pewnie są całkiem fajne zarobki.
Nie narzekam na to, co ja dostaję, oczywiście. Najfajniej się zarabia w high-techu. Mi się wydaje, że 50 tysięcy złotych to jest zupełnie norma w dobrej firmie. I to jest to, co ludzie chcą tam robić teraz, ze względu na pieniądze też.
A ty nie chciałbyś pracować w jakiejś firmie typu właśnie Neuralink?
Ja aplikowałem do Neuralinka, ale oni są na innym etapie, bo ja się zajmuję bardzo specyficzną rzeczą na modelu takiego, na modelu szczura, to jest jakby ograniczone pole. Oni już przechodzą z tymi swoimi badaniami w kierunku ludzi, więc to jest inny typ pracy. No oni próbują teraz udowodnić, że potrafią zrobić coś więcej niż pole naukowe zrobiło wcześniej, czyli pracują głównie nad odkodowywaniem i kodowaniem sygnałów z mózgu, które przechodzą do komputera.
Czyli pewnie budują, jak programują jakieś programy, które starają się zrozumieć, jakie sygnały dostaje.
Tak mi się wydaje. No i technologia, te chipy pewnie rozwijają, bo to jest taka... A zrobili jakby, jeżeli chodzi o wszczepianie elektrod, nie wiem, co tam się dzieje oczywiście, nie? Wewnątrz to jest jakby tajemnica, ale to, co zaprezentowali, jest starym rozwiązaniem, ale w takim nowym, bardzo nowoczesnym wydaniu z tym robotem do wszczepiania elektrod. To jest fajna rzecz, bo naprawdę minimalizuje uszkodzenie tkanki. Używają takich elastycznych elektrod, więc one fajnie się tam trzymają dłuższy czas. Bardzo konserwatywnie podeszli do tematu. Nie widzę tam żadnej rewolucji. Poza tym podejściem zautomatyzowania tej czynności w sposób taki zaawansowany technologicznie, że jest kamera mikroskopu, różne są długości światła, żeby wyczaić, gdzie są naczynia krwionośne i jest szybka igła, która wprowadza tą tasiemkę z elektrodami malutką.
Czyli mówisz, że stworzyli robota, czyli to jest taki robot, jak są na przykład w fabrykach samochodów, jakiś robot, który po prostu wykona całą akcję.
Tak.
To by się chyba implant będzie nazywało, co?
Chodzi o to, że implant jest taki, są takie tasiemki bardzo elastyczne. To jest to, o czym mówiłem, że mózg się rusza i one muszą się nie ruszać, te elektrody, bo jak się ruszają, to też mózg bardziej odpowiada na nie tą reakcją układu odpornościowego. Troszkę można to porównać do jakiegoś zaawansowanego, ale bardziej jak w fabryce mikrochipów, że to tak jest taka igła, która wprowadza te elektrody bardzo szybko, bo tych fredów jest 64 albo 32, w zależności tam od typu i tego procesora i systemu do nagrania. Nie pamiętam teraz, ile dokładnie jest, ale to jest bardzo dużo elektrod i z chirurgowi by to zajęło całe wieki. I by się namęczył z tym, więc oni poszli w automatykę, ale cały koncept elektrod jest bardzo archaiczny. Nic nowego w tym temacie.
Ale wydaje mi się, że to jest taki space i taki kontrowersyjny space, że chyba też powinni się poruszać trochę kontrowersyjnie. Jakby zrobili jakieś takie grube kroki do przodu, to mogliby nie zostać zaakceptowani przez społeczeństwo. Jak społeczeństwo i tak się boi, że będziemy...
To jest fajne dla mnie. Ja na przykład się spotykam z tym, że to kompletnie społeczeństwo nie akceptuje. Akceptujemy implanty estetyczne, nic nie wnoszą do naszego życia.
Ja mam implant, ja jestem też cyborgiem, mam implant jedynki.
No właśnie, mamy różnego rodzaju implanty. Ludzie akceptują te stymulacje głębokie mózgu, trochę mniej może, nie wiem.
Ja o tym nie wiedziałem, tak do jasności.
Ale coś się dzieje z mózgiem, że każdy mózg, każdego człowieka ma takie myśli, że o nie, lepiej nie pozwalać nikomu mieć bezpośredni dostęp do mnie, jestem zamknięty w czaszce, jestem bezpieczny, że to są rzeczy, z którymi nie powinniśmy jakby igrać, gmerać w nich i zmieniać cokolwiek.
Ale to też jest takie głupie, bo bierzemy leki psychiatryczne, bierzemy narkotyki, pijemy alkohol, słuchamy mediów, to przecież wszystko ma wpływ na nasz mózg.
Ale to jest nieinwazyjne. To jest jakaś taka bariera psychologiczna po prostu. Też ja widzę po studentach, to jest taki dziwny proces, jak oni przychodzą i widzą szczura z implantem pierwszy raz, to są bardzo tacy wycofani.
Ja też taki byłem, jak zobaczyłem te filmiki i to było dla mnie dziwne, bo ja nie należę do tych osób, które są wycofane, ale jak zobaczyłem te szczury, to mówię sobie, podejrzane.
Tak, tak. Trzeba uważać z takimi materiałami. A później się jakoś tak bardzo szybko oswajają z tym. Jak rozumieją, co się dzieje, jak to wygląda i widzą, że te zwierzaki funkcjonują normalnie zupełnie, tylko mają taki implant, to też się nie przyjmują. Bo przecież mamy różnego rodzaju piercingi, implanty estetyczne, to zupełnie się niczym nie różni.
Tatuaże.
Mają ludzie takie rogi na przykład pod skórą, to zupełnie mógłby być całkiem spory implant. Mhm. Tylko by po prostu przeszedł do mózgu, nie?
Zastanawiam się nad tymi, te badania nad szczurami. Widziałem badanie z taką elektrodą właśnie podłączoną do mózgu i w momencie, kiedy elektroda się zaświecała, szczur natychmiast atakował, bo nie zaczynał coś jeść. I jak widzę takie badanie, to się zastanawiam nad świadomością i czy ta świadomość w ogóle, jeśli można wpływać na naszą świadomość za pomocą impulsu elektromagnetycznego, to istnieje w ogóle świadomość, skoro to jest takie...
Oczywiście. Znaczy, to było takie bardzo spektakularne oczywiście, które spotkałoby się z surową odpowiedzią różnych konserwatywnych naukowców. Miałem takie dyskusje po takich prezentacjach moich naukowych. Ja wierzę w to, że każdy właściwie organizm ma zupełnie takie same szanse posiadania świadomości, wyższych funkcji kognitywnych jak ludzie. Zupełnie obserwując, jak pracuję ze szczurami, nie mam wątpliwości, że one mają bardzo bogate życie takie
emocjonalne,
psychiczne. Widzę po ich zachowaniu, po prostu każdy jest różny. Jestem fanem zwierząt, mam psa w domu, mam szczura w domu. Mam ryby. Ryby są bardzo fascynujące, bo są, niektóre są strasznie psychotyczne. Bardzo fajnie się na nie patrzy. Trzeba bardzo ostrożnie się poruszać, bo niedużo myślą. A to, o czym ty mówisz, to moglibyśmy porównać do takiego drzewa dużego, liściastego albo iglastego drzewa mózg. Ja robiłem coś innego. To, o czym ty mówisz, to najprawdopodobniej jest optogenetyka, jeżeli jest tam światło, a ja robiłem to prądem elektrycznym.
Tak. Ale efekt jest ten sam.
To zależy tak. Coś tam aktywujesz prądem elektrycznym, po prostu impulsy lecą po wszystkich neuronach. Wszystkie w okolicy elektrody są, to wpływa na nie. Jeszcze dokładnie nie wiemy jak. I to generuje jakieś efekty. A to o tym, o czym ty mówisz, to wyobraź sobie, że w koronie drzewa, tam gdzie są liście, jest twoja świadomość. To jest to takie, co się kołyszy na wietrze, co jest takie plastyczne, okej? Okay? Mhm. Później te gałęzie się złączają i schodzą na dół. I jak teraz wejdziesz z elektrodą i są drogi takie, które wychodzą z mózgu i takie, które wchodzą do mózgu. Jak wejdziesz w elektrodą albo to, tym takim...
implantem?
To jest światłowodem, bo to jest dokładnie to. I zastymulujesz taką strukturę, która jest poniżej korony, to ta informacja zejdzie na dół, czy chcesz, czy tego nie chcesz. Ja ci podam taki przykład. Robiłem takie doświadczenia, to się studentom bardzo podobało. I właściwie to był moment, w którym zdecydowałem, że nauka to jest coś, co ma bardzo duże możliwości, ta neurofizjologia, i że chcę to robić. Stymulowaliśmy struktury w mózgu, które są odpowiedzialne za na przykład pobieranie pokarmu. I wtedy jak dopasujesz prąd, taki szczur, jak włączasz mu tą stymulację, to nie wie, co robić na początku, ale z czasem odkrywa, że właściwie to jest głodny, mimo tego, że jadł tyle, ile chciał i w ogóle nie potrzebuje jeść, i zaczyna jeść. W momencie, kiedy wyłączasz prąd, nie potrzebuje nagle jeść, nie? Czyli wcinasz mu się w to połączenie między świadomością a egzekucją funkcji. Jak on je, oczywiście ma percepcję tego pokarmu i to wszystko jest dla niego przyjemne, a co było fajne dla mnie do obserwowania, może fajne, może brzmi to bardzo creepy, ale że na początku uczenia one były jakby zaskoczone. Dlaczego je jadłem? Nie mam pojęcia, ale było fajnie.
I, czyli tak jakby miały tripa.
Tak, i później uczą się tego. I uczą się je i przychodzą na tą sesję, sobie siedzą, włączasz im prąd, jedzą, chrupią. Jak się prąd wyłącza, odkładają.
I już nie są zdziwione.
Czekają. Tak, nie. Czyli też się uczysz tej stymulacji, nie? To jest tak, że każdy impuls, który wchodzi do mózgu, niezależnie skąd, to się go uczysz i uczysz się z nim jakby żyć, bo to jest ten mismatch w twoim modelu, nie? Bo masz, jesteś w jakimś stanie, nie jesteś głodny, sobie siedzisz, są jacyś eksperymentatorzy, sobie patrzysz na nich i jesteś okej. Okay. I nagle przychodzi bodziec, który kompletnie zmienia jakby cały flow informacji i nagle czujesz się głodny, mimo tego, że wiesz, że nie byłeś głodny. I zaczynasz jeść, a z czasem zaczynasz rozumieć, okej, okay, to są oni, pewnie oni coś robią, może nie, nie wiesz. Nie wiem, co szczury myślą. W ogóle lubię, to jest następny grzech mój jako naukowca, że antropomorfizuję zwierzęta. Że tak jakby przypisuję im cechy, tak jak ja postrzegam środowisko, to im to przypisuję. To jest błąd, mi się wydaje. Bo każdy zwierzak ma inną percepcję, nie? Bo my głównie jesteśmy wzrokowcami, mamy słuch. Z nosem nie za bardzo, a na przykład szczur ma takie te wibrysy i węch bardzo dobry. Wyobraź sobie psa, jak on wchodzi do pomieszczenia, to on wie tyle o ludziach, że my byśmy musieli zrobić, nie wiem, z każdym 24-godzinne przesłuchanie właściwie, nie? Żeby dostać się do tej informacji. On wie, jaki jest skład chemiczny właściwie twojego pewnie moczu, twojego potu, wie, jak jest, co jadłeś nawet prawdopodobnie. Jeżeli był nauczony i jeżeli potrafi to rozpoznawać.
Chcę jeszcze wrócić do tej świadomości. Powiedziałeś, że to jest tak, jakbyśmy mieli drzewo i że ta świadomość jest na samej górze. Jak przejdzie się przez tą świadomość i wprowadzi się jakiś prąd, to przejdzie do samego dołu. Czyli jeśli wprowadziłbyś tą elektrodę bardzo płytko, to jest metafora oczywiście, do tej świadomości to będzie się działo coś innego? Czy jest jakieś miejsce, które generuje świadomość w mózgu?
No to wszyscy teraz starają się opublikować ten papier, gdzie ta świadomość jest. I no jest to złożona sieć. I ciężko jest powiedzieć, gdzie ta świadomość jest. Chodzi o to, że może nie wytłumaczyłem tego dokładnie. Jak wchodzisz gdzieś te większe gałęzie, to pobudzenie się rozejdzie najprawdopodobniej w dwie strony. To też zależy trochę. Mhm. Ale generalnie włączasz ośrodek, który jest jakby ponad świadomością, bo jednak my jesteśmy, musimy żyć, musimy jeść i te ośrodki muszą regulować nasze zachowanie, bo jeżeli nie będziemy chcieli jeść, zaprzestaniemy się rozmnażać, to się nie rozmnożymy, nie zjemy i umrzemy. Mhm. A jednak organizm jest nastawiony na przetrwanie i teraz my możemy sztucznie włączyć te ośrodki i wtedy jest bardzo łatwo zmienić zachowanie zwierzaka. Jak wszczepiamy je w korę, to my nie wiemy, czego oczekiwać. I zwierzak też nie wie, czego oczekiwać, bo to jest taki złożony system i wtedy jest ciężko to zrobić. Jest takie fajne doświadczenie, w którym możemy nauczyć zwierzaka używać nowej informacji ze środowiska poprzez elektrody wszczepione do kory, na przykład tej czuciowej. I jest takie doświadczenie, w którym był czujnik na światło podczerwone, którego szczury nie widzą. Zamontowali taki implant na głowie, wszczepili elektrody do kory czuciowej i szczur musiał wykonać zadanie, w którym musiał się kierować w kierunku światła czerwonego, którego nie widzi. I szczur się nauczył używać tej informacji z zewnętrznego sensora, żeby zdobywać nagrodę pokarm.
To jest to, o tym mówiłeś, że możemy wpływać na, że możemy uczyć się.
To jest o augmentacji trochę, bo mówiliśmy o brain-machine interfejsach, czyli kardynalna rzecz to jest oczywiście ludzie sparaliżowani. Potem mamy komunikację z urządzeniami elektronicznymi, a częścią tej ścieżki jest tak zwana augmentacja.
Czyli to jest cyborg, czyli na przykład tak. Jakbyś podłączył sobie lornetkę do głowy i nauczył się z niej
noktowizor,
korzystać.
Noktowizor. No. Albo na przykład kamerę termowizyjną i chodzisz po krzakach i... Tylko, że...
Czyli umiecie zrobić coś takiego ze szczurem?
Tak, szczur się tego nauczy. Problem jest taki, że jak gdyby każdy może powiedzieć, że nie musimy wszczepiać, bo przecież możemy wziąć ten noktowizor... Możemy wziąć tą kamerę termowizyjną ze sobą. Nie potrzebujemy tego bezpośredniego połączenia do mózgu, nie?
Ale to jest wolniejsze dużo.
Tak, ale jak ktoś jest ślepy na przykład i mu wszczepimy noktowizor termowizyjną i jakąś inną kamerę z detekcją ruchu i dostarczymy mózgowi przez bardzo dużą ilość elektrod, bardzo zróżnicowaną, z wysoką częstotliwością informację, to tacy ludzie mogą się tego nauczyć. Robi się takie doświadczenia na przykład u ludzi chyba takich niedowidzących, że próbuje się zamienić obraz na stymulację taką wibracyjną na skórze, żeby oni uczyli się jakby rozpoznawać obraz przez inne zmysły, ale to nie działa zbyt dobrze. Bo to jest jakby zakonserwowany już obwód neuronalny, szczególnie jeżeli przychodzi ta informacja z tego obwodowego, z tych zakończeń czuciowych na rękach, na przykład na nogach. I z jakiegoś względu jest im się bardzo ciężko tego nauczyć. Jest taka nadzieja, że jak to podłączymy prosto do mózgu, wybierzemy taką bardziej plastyczną w tym kierunku strukturę, to, że po prostu się tego nauczymy. Są takie badania, pokazują, że możemy nauczyć czegoś robić jedną komórkę w mózgu, tak żeby małpa dostała, małpa, nie lubię tego określenia, naczelny, żeby dostał nagrodę, musi uaktywnić jakąś komórkę pojedynczą, neuron.
Jeden neuron.
Tak, i mogą to robić.
Małpa się może nauczyć uaktywnić jeden neuron.
Tak, no, aktywuje całą grupę, ale pośród nich jest jeden.
To ma większy sens.
Tak, ale one są w różnych miejscach w mózgu, nie? I teraz jeżeli mają taką zdolność, to mogą to robić po prostu.
Powiedz mi, jak wygląda połączenie pomiędzy neuronami. Jest neuron, synapsa, połączenie, synapsa, neuron?
Więc całe jest to taka ze szkoły, nie? Że masz, jak gdyby masz dendryty, do których te połączenia przychodzą, potem masz akson i potem jest ta synapsa między aksonem, najczęściej między dendrytem. Są różne typy tych, różne morfologie tych neuronów i to jest jedno takie połączenie, gdzie ta informacja chemiczna, czyli dopamina, będzie zamieniona na elektryczną. Mamy ten potencjał błony i jak on się chemicznie zmienia, no to wyładowuje i wtedy jest ten spike. A inne to są takie zwane gap junction. To są takie super bliskie połączenia komórek, że ten prąd może przepływać bezpośrednio z komórki na komórkę.
Czyli bez żadnego połączenia synapsy i tak dalej.
Bez chemicznego. Bez tej chemicznej modulacji, przynajmniej na dzień dzisiejszy to, co ja wiem. Nie jestem specjalistą w gap junction.
I w połączenia, jak masz te obwody neuronalne, to te połączenia to jest serio prąd, który można w jakiś sposób zmierzyć?
No jasne. To jest, mierzymy to tak, że mamy, jest to bardzo mały prąd, okay? To są mikrowolty.
Czyli jak ja teraz myślę, to jest prąd przechodzący po moim mózgu.
Tak, i każda komórka wyładowuje. W ogóle jest to dla mnie jakieś totalnie szalone, jak se słucham do mózgu, bo są też komórki, które wyładowują rytmicznie. I z grubsza powiedzmy jest tak, że są komórki, które bardzo rzadko wyładowują i my przypisujemy im konkretne funkcje, a reszta komórek będzie wyładowywać z dużą częstotliwością. Mogą też robić to w różnych rytmach, na przykład 6 Hz, 7 Hz i wtedy one brzmią, spróbuję, zaryzykuję to zrobić.
Czyli takie fale.
Nie, tak. I dlatego to tak brzmi, jak ja zrobiłem, bo to są pojedyncze wyładowania, ale w takiej częstotliwości, że już dla mojego ucha to się układa w dźwięk. Nie, bo to jest 120 Hz, czyli tak jakbym produkował dźwięk z jakąś tam modulacją częstotliwości na przykład. I teraz mózg jest kosmosem pod tym względem, bo masz te pojedyncze neurony, które ci wyładowują, ale też cały system działa w jakichś częstotliwościach. Są takie propozycje, że te częstotliwości pomagają w jakby synchronizacji pracy poszczególnych części mózgu.
To mi się kojarzy z muzyką od razu. Czy tak. Muzyka pewnie w jakiś sposób wpływa też na te częstotliwości. Myślisz?
A, myślę tak. Bo są dźwięki, których ludzie nienawidzą i to jest, dla mnie się wydaje, że dowód na to, że dźwięk wpływa na mózg, nie? Mi się wydaje taki najbardziej dobitny, bo każdy może powiedzieć, że coś lubi i tak dalej.
I ale... czyli to, jaką muzykę lubimy, byłoby zależne od tego, jak grają nasze neurony, w jakiej częstotliwości.
Nawet miałem taki pomysł, żeby zrobić taką neuronalną muzykę, wiesz, żeby wziąć te nagranie i wykorzystać to jako, po prostu przerobić to na dźwięki.
Myślisz, że każdy ma inną muzykę tych neuronów? U każdego to inaczej by brzmiało?
Wracajmy do początku. Jest około tam 80 miliardów, nie wiem ile. Czytałem artykuł 86, powiedzmy.
Ale to też pewnie jest informacja, która za 10 lat będzie inna.
Tak, jasne. No nie, to jest jakaś tam liczba, żeby dać wyobrażenie w ogóle o skali tego całego ustrojstwa. W związku z tym te częstotliwości są bardzo różne. W różnym czasie one się dzieją i mogą. Mi się wydaje, że tak teoretycznie możemy mieć bardzo wysoką częstotliwość przetwarzania w równoległych informacji też. Bo jest tyle komórek.
To jest dużo bardziej skomplikowane, niż mi się spodziewałem.
I też jeszcze pomyślmy o tym, że to wszystko się nie wykształciło w jeden dzień, tylko to są miliony lat ewolucji, nie? Chyba, że ktoś wierzy w historię z religii i wtedy to jest dość problematyczne do wytłumaczenia. Ale to są jakby...
Bawi mnie twoja reakcja, jak to powiedziałeś.
No jest to skomplikowana rzecz, która powstawała bardzo długi czas i to są doświadczenia, nie wiem, prawdopodobnie no mamy od tych wszystkich, jak to się mówi?
Ancestors?
Ancestors, dokładnie.
Po polsku też, tak się mówi. Ancestors. Przodkowie.
Tak, od wszystkich przodków, które byli w naszej linii i część rzeczy może być kompletnie atawistycznych. Też miałem podawany taki przykład, jeszcze nie wiem, czy to jest prawda, ale na przykład w tej strukturze ciała migdałowate odpowiedzialne za strach będzie tak, że ludzie, którzy nawet nie widzieli węża, a taki gumowy wąż ląduje pod ich nogami, będą mieli reakcję, bo jakby to było przekazane już przez generację.
Słyszałem o tym, że dzieci, które nigdy nie widziały pająka, boją się pająków i wężów. Tak. Że to są dwa takie...
I bardzo słusznie, bo jakby ukończenie rekluzy jest zgubne w skutkach. Jeżeli się popatrzy, jak to się goi, ukąszenie węży jadowitych wiadomo.
Czyli to by była też prawda, bo o tym też słyszałem, że te informacje genetyczne od naszych przodków są przechowywane wciąż w naszej psychice.
Ja myślę, że tak jest. Nie? To też jest bardzo, mi się wydaje, że bardzo ważne, że one tam są, bo jednak musimy się rozwijać w jakimś kierunku, ale mieć możliwość powrotu. Jakby jak my nie damy rady w środowisku, to może nasze dziecko się lepiej dostosuje, nie? Mm-hmm. I to jest taki bagaż doświadczeń, który jest bardzo użyteczny. Jak gdyby ta ewolucja cała mnie fascynuje, nie? Bo się utrwala to, co jest dobre, a to tylko zależy od środowiska.
I później może się zmienić środowisko i to będzie bezużyteczne.
Tak. W jednym momencie, nie? Dlatego ja tak jakby luźno podchodzę do mojej przyszłości i specjalizacji, bo ja nie wiem, gdzie to wszystko pójdzie. Ja bardzo postawiłem wszystko na jedną kartę z tą konkretną specjalizacją i może będę musiał to zmienić po prostu.
Obyś nie musiał zmienić, obyś mógł...
No, miejmy nadzieję.
A co gdybyś miał nakreślić sobie taki najlepszy scenariusz, to co by ci się marzyło, żebyś mógł robić?
Jestem ostrożny z kreśleniem scenariuszy. Czemu? Tak naprawdę. Ponieważ życie dobrze mnie zaskakuje. Uh-huh. Jakby ja nigdy bym nie podejrzewał, że skończę w Izraelu. W ogóle jestem w bardzo udanym związku z Izraelką. Dwie rzeczy się dzieje, których bym po prostu nie wybrał. A jednak jakieś tam decyzje doprowadziły do tego, że jestem w tym miejscu. Jestem zadowolony, więc nie wykluczam, że jak będę znowu coś zmieniał i będę w innym miejscu, że to właściwie mi się przysłuży. Oczywiście takim moim marzeniem jest otworzenie własnego laboratorium, ale to zależy nie ode mnie właściwie, nie? Ja tam staram się, robię tą pracę, jednak jestem pod stałą oceną i to zależy od ludzi, którzy zdecydują albo o przyznaniu pieniędzy, albo o przyznaniu miejsca do pracy, gdzie to mogę robić.
A jakbyś miał własny laptop, co byś chciał robić w nim?
Pierwszy projekt, jaki bym chciał zrobić, to jest... Mamy tak zwane momenty aha, ale tak naprawdę ja bym nie chciał się zajmować tymi momentami aha, tylko trochę innymi. Szukamy rozwiązania jakiegoś problemu. No i nie możemy go znaleźć przez jakiś czas i wtedy nagle znajdujemy jakąś kombinację czynności, które wykonaliśmy, i znajdujemy rozwiązanie. I to jest fajny moment, bo w tym ułamku sekundy my wiemy, tak, to jest rozwiązanie. Nagle go zapamiętujemy, nie? Mhm. To jest jakieś takie bardzo krótki czas w mózgu, gdzie on staje się super plastyczny.
Takie oświecenie tak zwane.
Tak, no. I wydaje mi się, że jakbyśmy sprawdzili, co się dzieje dokładnie w tym mózgu, to dałoby to nam jakąś tam informację, jak możemy ten stan takiej plastyczności właśnie...
manipulować?
Tak, no.
Ale to chyba było ciężko zmierzyć, bo nie wiadomo, kiedy ten moment nadejdzie. Musiałbyś mieć podłączonego kogoś bądź szczura, bo drugi na szczurze nie możesz tego zrobić, więc musiałbyś to robić na człowieku.
Mogę na szczurze.
Jak możesz zrobić moment aha na szczurze?
Nie chodzi o moment aha, tylko bardziej o problem solving. Bo moment aha jakby...
Szczur robi problem solving?
Oczywiście.
Jaki?
Świetnie, one są w tym świetne. Więc najpierw o tym momencie aha, więc... Standardowy moment aha, jak gdyby przychodzi do ciebie pod prysznicem na koncercie, nie jesteśmy w stanie takiej sytuacji właściwie
przewidzieć,
nie? Ale możemy przewidzieć, że dajemy komuś zadanie do wykonania i on ma znaleźć rozwiązanie. W przypadku szczura to na przykład może być joystick. Masz różne kombinacje, które on musi nacisnąć, mogą być bardziej albo mniej skomplikowane, gra jakby tak stopniowo trudność podwyższana.
I szczur wykminia, jak poruszać drążkiem?
No oczywiście.
Co ty gadasz?
No, on by poprowadził statek kosmiczny, jak je dobrze nauczysz.
Wow.
Szczury są niesamowite, wiesz? Naprawdę są niesamowitymi takimi rozwiązywaczami problemów, nie? Stawiasz im problem i on, okej, okay, solve it. Bardzo istotne jest w pracy ze zwierzakami, że trzymamy je zmotywowane, czyli... Szczur jest bardzo krytyczny i warunki muszą być dobre.
A skąd wiesz, czy ten szczur wie, że ma nacisnąć drążek w ogóle?
Uczysz go krok po kroczku. To jest tak małymi kroczkami i on dochodzi. Teraz będę uczył mojego psa, tylko nie mam czasu, bo piszę te wszystkie artykuły, muszę napisać. Muszę się zastanowić, co z moją przyszłością teraz, bo jestem w takim momencie. I nie wiem, czy bardziej pójść w karierę mojej partnerki, moją karierę. Takie życiowe sprawy, nie? Mhm. ale robisz to po prostu serią małych kroków. Najpierw go uczysz, że ty dostarczasz mu nagrodę. Okay? To już ta asocjacja się wytwarza. Później jak on jest przy tym drążku, to mu dajesz nagrodę, że on jest przy tym drążku, więc wie, że ma tam być. Później, że go dotknął, że go poruszył. Później, że go poruszył w ten sposób. Później, że w tamten. I później, że bardziej skomplikowany. I on krok po kroku, tak jak my się czegoś uczymy, dochodzi do tego momentu, w którym wie, co robić. Bardzo skomplikowane rzeczy.
To gdzie tu moment aha?
Moment aha jest wtedy, że ja mu zmieniam te kombinacje z dnia na dzień, okej? Okay? I to, co wczoraj rozkminił, się nie jest aktualne na dzisiaj.
I dzisiaj musi wykminić coś innego.
Tak. I to jest cały taki proces, nie? Że on musi wykminić i wtedy to może nie będzie jeden moment, ale może będzie właśnie. Nie wiadomo.
Czyli chciałbyś mieć podłączoną elektrodę do jego mózgu, obserwować moment, kiedy on to wykmini i sprawdzić, czy coś się więcej zapali w tym mózgu, czy nie?
Tak. I mam takie swoje podejrzane struktury, które mogą być w to zaangażowane i wtedy sobie chciałbym zobaczyć, jak dynamika neuronów się zmienia w momencie, kiedy on rozwiązuje problem. Nie musi to się zdarzyć w jednym momencie. Zwierzęta robią jakby z jednej strony dużo błędów, ale to jest takie działanie mózgu. On nigdy nie jest taki stuprocentowy, taka jest elastyczność zachowania. To jest też problem z tymi symulacją na przykład w komputerze mózgu. To nie jest zero-jedynkowe. Tam jest zawsze jakieś takie wahanie. Czy może nie powinienem sprawdzić, czy ten port, którego używałem wcześniej, nie jest teraz bardziej aktywny. Nie? Oni robią tu dziwne rzeczy, a też spróbuję czegoś nowego. Jest zawsze taki element eksploracji. Zwierzaki są super. Po prostu uwielbiam pracować ze szczurami.
Bardzo mnie interesuje to, jak ty kodujesz jego zachowanie. Jeśli dajesz mu jedzenie za każdym razem, jeśli wykona akcję, on później sekwencyjnie wykonuje tą akcję, to teoretycznie można by człowieka w ten sam sposób uczyć, nie?
Oczywiście. Tylko, że nie głodzimy ludzi.
A, czyli musiała być bardzo dużo potrzeba i nagroda.
Nie, to jest taki balans, wiesz, bo nie można przegiąć nigdy. Jakby psychika każdego jest wrażliwa, okej? Okay? Czyli na dzień dobry one nie są w dobrej sytuacji, bo siedzą w laboratorium, nie jest to naturalne, pomimo tego, że się tam urodziły i jakby dla nich to jest naturalne, ale jednak bądźmy realistyczni, to jest swego rodzaju ograniczenie wolności, siedzą w klateczkach i my jesteśmy ich całym światem, więc musimy go wypełnić w taki nieagresywny sposób, żeby one były zainteresowane współpracą z nami. Szczury są takie, że jak się je będzie stresować, to nie będą dobrze pracować, ale jak się je zachęci i jak czują, że mają takie wsparcie ze strony eksperymentatora, że nic złego im się nie dzieje, a jeszcze mogą zarobić, to wtedy się otwierają te możliwości.
I one to jest naprawdę niesamowite, że mówisz o szczurach.
Ale naprawdę. Ja jestem wielki. Mam w domu szczurzycę. Nie uczę jej niczego. Ona ma taką emeryturę. To był jeden pozostały rat, który który został z eksperymentów i go po prostu adoptowałem. Piękna dziewczyna, która właściwie miała śmieszną strategię, bo miałem trzy szczury w kolaboracji. To były takie eksperymenty, żeby wszczepić elektrody do stymulacji, żeby zamiast światła widzialnego u szczurów, które nie mogą już widzieć, wywołać jakąś reakcję, żeby poszły do światła. Nie? Czyli stymulujemy, zamieniamy światło na prąd elektryczny. I ona się nie zachowywała zbyt dobrze na początku. I stwierdziłem, że okej, wezmę dwa inne szczury, które po prostu były fajniejsze. A to była jej strategia, bo teraz jest ten najmilszy szczur, jakiego w życiu miałem w rękach.
Czy robili jakieś badania na ludziach podobne do szczurów, żeby potrafić odtworzyć takie zachowania, żeby można było tak zaprogramować człowieka?
My jesteśmy programowani od żłobka, okej? Odkąd otwieramy oczy. To jest po prostu dla mnie niesamowite, jak mamy wpajane asocjacje jedna za drugą, żeby wpasować się w system, w którym żyjemy. Zobacz, że jest wiele takich prezentacji, to nie jest mój przykład, się posłużę, że masz na przykład słowa, które są bardziej ostre i obłe. I to jest taki przykład jak kiki i będziemy go bardziej kojarzyć z ostrymi kształtami niż bubu.
Dlatego wolę słuchać podcastów angielskich niż polskich, bo angielski jest językiem obłym i łatwiej się go słucha niż polskiego. Tak mi się wydaje. Odchodzę na lekcję mówienia i goście mi mówił różnicę pomiędzy tymi językami i teraz jak mi to mówisz, to może to być skorelowane. Dobra, nie przerywam ci.
Jesteśmy zaprogramowani od dzieciństwa na postrzeganie rzeczy w taki, a nie inny sposób. I to się dzieje dokładnie jak ze szczurami z nami, tylko że mózg człowieka... Są dwie podstawowe różnice, nie? Między szczurem a człowiekiem. Szczur żyje jakieś 2,5 roku. W wieku kilku miesięcy jest zdolny do tych wszystkich rzeczy, jak utrzymanie rodziny, zdobycie tam pokarmu, reprodukcja, potomstwo. To się dzieje w ciągu pierwszych kilku miesięcy życia. One są do tego zdolne. Później mogą żyć nawet pewnie, jak są dzikie, tam do kilku lat, może nawet do 7. Natomiast co może kilkumiesięczne dziecko zrobić? Nie? To jest koszt rozwoju takiego złożonego mózgu. A jednym z takich produktów ubocznych tego jest ta zdolność odkładania nagrody w czasie. I my jesteśmy trenowani do tego, nie? Ja sam jestem wytrenowany, że ja teraz te 10 lat pracuję i zbieram te pieniądze, żeby kupić mieszkanie, bo tak trzeba, bo wszyscy tak robią, żeby się utrzymać na tym poziomie życia, który jest
ekspektowalny.
Tak, że chcemy jakby wpasować się w społeczeństwo, to jest dla nas ważne też, nie? Tam są reguły są trudne, to jest wszystko konkurencyjne, jest dużo ludzi i albo się tego uczymy, albo to robimy, albo po prostu wypadamy z gry czasami.
Ale czy da się bo ja się zastanawiam, jak programowanie umysłu interesuje mnie w moim zakresie. Ja bym chciał potrafić się uczyć się szybciej danych czynności i żebym mógł te czynności wykonywać, kiedy chcę. I zastanawiam się, czy na przykład teraz już czysto teoretyzuję, ale gdybym się głodził i wykonywał dane czynności i dawałbym sobie jedzenie po tych czynnościach, myślisz, że zaprogramowałby się mój mózg na to, żeby wykonywać je?
Ja myślę, że to bardzo ekstremalny pomysł. To właśnie jest tak, że z nagrodą, szczególnie w mózgu ludzkim, małp też, szczurów też zresztą, że tak naprawdę wszystko może być dla ciebie wzmacniające, niekoniecznie ta nagroda. I tak na przykład może to jest dobry pomysł też, nie? Żeby jakby powrócić do korzeni, żeby się nagradzać małymi rzeczami często. Jak teraz myślę tak analitycznie, przynajmniej staram się o tym myśleć, to może to być metoda dla niektórych, bo może problemem jest to odkładanie nagrody w czasie, nie? Że my cały czas pracujemy i tak naprawdę te nagrody nie przychodzą, a może chcemy coś teraz. Mhm. Ale nie wiem, czy głodzenie się jest dobrym pomysłem. Na pewno zdrowe, nie? Bo ja osobiście lubię jeść, jem za dużo. Muszę spróbować w sumie, nie?
To jest...
Właściwie to jest super pomysł. Może właściwie zrobię takie doświadczenie na sobie, jak wrócę, wiesz, bo czasem mam problem ze skupieniem, jak piszę, jakbym sobie może zrobił porcję posiłków i bym mógł jeść tylko jak tak.
No, to jest naprawdę dobry pomysł. Nie musisz się głodzić do momentu, kiedy to będzie dla ciebie niezdrowe, ale możesz, jeśli na przykład nie będziesz jadł przez 5 godzin, to będziesz odczuwał już taki solidny głód. 7 godzin to już jest taki bardzo poważny głód. To jest wykonalne i chyba nie będziesz. Ludzie fastują po 16 godzin i są zdrowi, więc 7 godzin...
No w Izraelu 24 na Jom Kippur.
No właśnie.
Spokoj i bez picia też, nie? To jest już hardcore, jak dla mnie.
Więc to jest wykonalne. Ja bym chciał wiedzieć, jak programować zachowania lepiej. Ciekawe, czy są jakieś...
Ale wtedy zbliżamy się do takiego naprawdę surowego reżimu. My u szczurów, to jest tylko taki moment, że one są tak głodzone. Szczur jest bardzo odporny też na te przerwy w pokarmie, bardziej niż na wodę, tak z mojego doświadczenia. Więc one mają inną skalę czasową. To jest takie umiarkowane. Po prostu potem się uczą, że to jest sposób zdobywania pokarmu. Mhm. Nie? I to się staje, żeby to nie stało się czymś, co jest takie nieprzyjemne.
A czy szczury prokrastynują?
Na pewno.
Tak?
No chyba wydaje mi się, że tak. Jeżeli będą miały do tego okoliczność, to tak.
Aha, czyli to...
No, prokrastynują, bo jak nie jest wystarczająco głodny, to nic nie zrobi, nie? Albo na przykład jak wrzucę go po weekendzie i jadł cały weekend, tak przychodzi na tą sesję, zanim jest dobrze wytrenowany i tak nie ma świadomości, że jutro znowu nie będzie jadł i wtedy tak prokrastynuje. I się zbiera w sobie następnego dnia. Kurczę, tydzień się zaczął. W poniedziałek nie dojadłem. W sensie tam w niedzielę, bo w Izraelu jest tydzień, niedziela, czwartek.
Mm-hmm. A i czy interesowały cię kiedyś delfiny, orki albo ośmiornice?
Strasznie. To w ogóle jest obsesja, mam na powiedzieć. Walenie w ogóle mają taki mózg, że jak patrzę na ten mózg, to delfina albo orki, to nasz mózg bardzo skromnie wygląda.
No właśnie. I teraz pytanie, czy jeśli nasz mózg tak długo się wykształca, żeby mieć to odkładanie nagrody w czasie, a przecież one mają bardziej skomplikowane mózgi niż człowiek i chyba nie rosną tak długo jak człowiek.
Słuchaj, tam jest inny problem, że one pływają w wodzie, a są ssakami, muszą oddychać, nie? My sobie idziemy przekimać się ileś tam godzin. Ja potrzebuję na przykład 7-8, żeby być komfortowy. A co one robią, nie?
One chyba też śpią.
No, no właśnie, ale jak jesteś w wodzie i nie chcesz utonąć, to musisz jakoś to zrobić, żeby mieć długi sen. I są takie różne fajne teorie. Tak chyba nikt nie wie, co się dzieje, ale jest taka teoria, że ten mózg jest taki duży, bo on tak może działać połowa w połowę, że jeden sobie... Albo są jakieś automatyzmy, które one są w takim poziomie jakby... Jednocześnie mogą spać i nie spać, nie? No wyobraź sobie, że żyjesz w wodzie i musisz oddychać powietrzem. No nie możesz sobie przykimać za mocno głęboki sen, jakiś fajny.
One się nie kładą na dnie, nie?
Nie wiem, co robią. To jest taki temat, którego nie rozpracowałem, a bardzo mnie interesuje.
No ciekawe.
A ośmiornice są fascynujące, bo żyją tak krótko. A są takie inteligentne.
No to jak to, no bo mnie to zastanawia, bo powiedziałeś, że nasz mózg musi się tyle wykształcać, bo...
No właśnie dlatego ośmiornice są fascynujące.
Dlaczego cię nie pytam? To jest ciekawe, co?
A to jest inny jakby... organizm. One mają bardzo dużo różnic w jak układ nerwowy jest zbudowany. Jest zupełnie inny system. I ewolucyjnie okazał się bardzo zaawansowany, nie? A nasza ścieżka rozwoju była inna.
A delfiny? Delfiny podobno się mogą komunikować i to w jakiś bardzo sophisticated sposób.
A czemu nie? Czemu nie? A szczury nie? Szczury też. Moim zdaniem to w ogóle każde zwierzę w swoim spektrum może się komunikować w bardzo zaawansowany sposób.
Ale delfiny podobno mają język, którego nie potrafią rozszyfrować. To słyszałem, że one mają język i chyba się komunikują tymi jakimiś ultradźwiękami. Ale tego nie jestem pewien.
Więc... Tylko kwestia jest tego, co masz na myśli mówiąc język. Bo na przykład szczury mają swoje takie zawołania i też się komunikują w ultradźwiękach. Tylko kwestia jest tego, na przykład ludzie wykształcili różne dialekty, nie? Jak mamy polski, hebrajski, angielski. I tego nie wiemy, jak badać to u zwierząt. Ta komunikacja głosowa na pewno jest bardzo konserwatywna u ptaków, nie? One pikają tą samą melodię. Im lepiej pikniesz, tym masz większe szanse na samicę. Aha. Więc tam każdy jest zdeterminowany tu być, żeby być perfekcyjnym wirtuozem swojej pieśni. I nie wiem, jak ta elastyczność się zmienia w obrębie innych gatunków. Tam jest dużo badań na pewno. No po prostu nieoczytany jestem i nie wiem.
Okej. Okay. To jest bardzo ciekawe.
Ale mózg wygląda imponująco. Mi się wydaje, że na pewno tam uwaleni są takie funkcje przez adaptację do środowiska, o których my nie wiemy i są po prostu fascynujące. Zobacz, jak inne środowisko to jest. Ocean jest ogromny, dźwięk się inaczej rozchodzi. To jest trójwymiarowe środowisko. My tak naprawdę jeździmy w 2D,
bo się dotykamy ziemi, nie?
Tak, no grawitacja. A nawet jak wsadzamy siebie w jakieś maszyny, to już jest, no może tam latanie, ale to jest bardzo skomplikowane, żeby to proceduralnie wykonać. A
i
dla
bardzo
nich to jest
nowe.
Naturalne. Tak, no właśnie, bardzo nowe. Nie jest to naturalne, nie? Więc my tego nigdy nie doświadczymy w takim stopniu. Nawet jak się rzucamy ze skały i lecimy, to jest to coś, czego nie jest. I to jest zupełnie inne środowisko. Ja właśnie lubię sobie myśleć też o innych zwierzętach, jaką one mają świadomość, bo przecież świadomość psa, jak obserwuje ich zachowanie, jest fascynująca. Są takie pobudzone, tak pozytywne, jakby nastawione, bardzo szybko żyją, dużo śpią, nie? Nie wiem, co tam, jaki im się film wyświetla w tej głowie. I na pewno widzą coś innego, bo czują inaczej, bo mają inne zmysły.
Słyszałem o jakichś rzeczach, że ludzie potrafią odczytać to, jak jakieś zwierzę widzi. Czy to jest prawda?
Ja bym był sceptyczny, bo w jakim stopniu musielibyśmy wiedzieć, jak interpretować tą naszą świadomość, bo to jest ten, teraz się rozwija computational neuroscience, więc wszyscy jakby poszukują takiego, jak mózg tworzy model tego, co jest na zewnątrz, jednocześnie samego siebie. I to jest taka orkiestra, która gra, każdy instrument może się zmienić i ta symfonia jest pod stałą tą kontrolą, że sprawdzamy, jak nasz model dobrze przewiduje przyszłość. Jak coś jest nie tak, to to analizujemy, co było źle, co było lepiej dla nas, nie wiedząc, jaka będzie przyszłość i tak, nie? Także to jest...
Kończmy już, bo ja już czuję, że jest późno. A to są rzeczy, ja już trochę nie, zaczynam nie ogarniać. Także powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie.
Jestem tylko na takich profesjonalnych stronach. Także tam, jeżeli ktoś chce poczytać co zrobiłem, jakieś publikacje naukowe, to Google Scholar, LinkedIn, ResearchGate.
Na LinkedIn jesteś Jankowski Maciej.
M.
Maciej M. Jankowski.
Yes, bo jest dużo Maciej Jankowskich, więc dodałem sobie M od Michała pomiędzy z kropeczką.
Dobra.
Maciej M. Jankowski.
Bardzo ci dziękuję. Dzięki. Za przybycie.
Cześć.